21.30 rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. Ideologie trans i gender wobec dzieci i młodzieży. Naszymi gośćmi Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Witamy pani w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże, witamy wszystkich bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
To pierwszy głos pani kurator Barbary Nowak, drugi pani Hanny. Drogie panie, drodzy państwo, prosimy o wprowadzenie w temat dzisiejszego spotkania pań. Spostrzeżenia, doświadczenie, to co powinno nas zatrwożyć, jakie widzimy też nadzieje, rozwiązania, by ustrzec dzieci, a z drugiej strony by je ukształtować w duchu naszych wartości katolickich, patriotycznych, tych, które są wartościami naszej cywilizacji łacińskiej. Prosimy.
Przede wszystkim musimy powiedzieć, że jesteśmy ogromnie zaniepokojone trendami genderowymi i trans wchodzącymi w przestrzeń życia każdego młodego człowieka. I to w każdą przestrzeń, również niestety szkolną, ale oczywiście głównym przekaźnikiem informacji niszczących bezpieczeństwo, poczucie stabilności każdego młodego człowieka to jest kwestia internetu. Mówiliśmy dzisiaj już w telewizji o tym, że ta ideologiczna, ten ideologiczny atak na młodych ludzi przybiera na sile i jest coraz bardziej powszechny. Zwracaliśmy uwagę na to, że jeżeli dzieci mają do dyspozycji smartfony i internet w zasięgu ręki, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że włączając ten smartfon, dzieci nie tyle same pewne rzeczy wybierają, co są kierowane w swoim wyborze przez odpowiednio dobrane algorytmy, które kierują dzieci na takie strony, które naprawdę nie są nie tylko niedostosowane do ich wieku, ale przede wszystkim są ugruntowane na to, żeby zniszczyć ich poczucie bezpieczeństwa. I pomysł ideologii gender jest taki, żeby przede wszystkim powiedzieć dzieciom, że to już nie jest tak, że można być chłopcem i dziewczynką, ale że dużo ciekawsze życie jest wtedy, kiedy nie biologia będzie dla nich tutaj autorytetem, tylko płci biologiczne. I tu zaczyna się wymienianie tych płci biologicznych, które ponoć dziecko może sobie wybrać. Tak mówi się, że każdy człowiek może sobie wybrać płeć. Na dodatek rzecz to też płynna, bo może sobie te płci zmieniać. To jest pierwsze podstawowe kłamstwo, którym się dzieci karmi, bo rzecz, która jest oczywista i o której należy pamiętać, to, że płci zmienić się nie da. Płeć jest uwarunkowana zapisem w każdej komórce naszego ciała. Zatem jakiekolwiek zmiany by nie były czynione, chociażby fizyczne, bo przecież takie rzeczy się dzisiaj oferuje młodym ludziom, czyli operacje, które polegają na tym, na przykład, że dziewczętom obcina się piersi, że mają plastykę przeprowadzoną, genitalia męskie są dołączane, natomiast u chłopców wszystkie te operacje w kierunku zmiany ich genitaliów na genitalia żeńskie. I to jest kwestia taka, że przede wszystkim oczywiście wiąże się z tym, że taki człowiek w ten sposób poraniony do końca swojego życia musi już mieć leki. Nieodłączny jest dla niego codzienny ból i jeszcze taki kompletny dyskomfort psychiczny, bo tak jak powiedziałam, płci się zmienić nie da. Ona jest zapisana w komórkach w mózgu człowieka. Zatem ten człowiek, mimo że nawet początkowo może być i zadowolony ze swoich zmian fizyczności, to jednak odczuwa, że nie ma tu zgodności jego cech fizycznych z psychiką, z potrzebami, z różnymi zachowaniami. I to jest informacja, która oczywiście o tej bolesności, o tym dyskomforcie nie jest tym młodym ludziom wcale przekazywana na początku. Oni tego dopiero potem doświadczają. Dzisiaj mamy sytuacje bardzo takie aktualne, kiedy pojawiły się świadectwa osób, które dokonały powrotu do swojej pierwotnej płci, bo bardzo czuły się skrzywdzone tym, co pod namową różnych osób, w tym niestety zupełnie nieodpowiedzialnych zachowań nieetycznych, psychologów niektórych oczywiście, czy lekarzy były dokonane i oni o tym dzisiaj chcą mówić. Chcą mówić po to, żeby kolejni młodzi ludzie nie zostali zwiedzeni, nie zostali oszukani. Mamy z informację dokładnie chyba sprzed 2 dni, tak, że na Uniwersytecie Śląskim pan, który chciał dać takie świadectwo, został przez rektora uniwersytetu niedopuszczony do takiego wystąpienia, co oczywiście pokazuje, że już nawet są rektorzy, którzy nie rozumieją w ogóle myśli przewodniej uniwersytetu, którzy nie wiedzą, co to jest uniwersytet. Więc takimi sytuacjami, które zagrażają dzisiaj bezpieczeństwu naszych dzieci i pod względem psychicznym i fizycznym, a generalnie wynikających z tego pomysłu na chaos w świecie, na sprowadzenie takiej sytuacji, że nikt tak naprawdę nie będzie niczego pewny, że nie będzie jasnych informacji, nawet tych wynikających z naturalnego prawa, jak chociażby to, że w naszym świecie są kobiety i mężczyźni, a nie różne inne tutaj formy wymyślane, kompletnie nie mające podstaw i uzasadnienia w rozwoju i w nauce, w rozwoju człowieka i w nauce. I to jeszcze, że jest to cały czas związane z tym, że tego odbiera się człowiekowi jego godność wynikająca z, chociażby z tego, że jest dzieckiem Bożym, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. To wszystko jest dzisiaj taką sytuacją, która budzi nas niepokój i o tym właśnie mówiłyśmy.
Ja proszę, może tylko dodam.
Panna Dobrowolska, prosimy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Sporo tematów już w telewizji zostało poruszonych, natomiast o pewnych kwestiach nie zdążyłyśmy powiedzieć i chciałabym może podzielić się teraz refleksjami z bardzo interesującej konferencji, która odbyła się zaledwie kilka dni temu. Zorganizowana została przez Centrum Życia i Rodziny w Warszawie pod tytułem Tranzycja, zmiana płci czy nowa odsłona ideologicznej rewolucji. Ta konferencja zebrała kilku bardzo interesujących prelegentów, którzy z różnych perspektyw, zarówno obowiązującego prawa, jak też interpretacji dokonanej przez psycholog, jak również jeżeli chodzi o praktykę codziennej problematyki związanej z gender i z trans w szkołach, który to temat zreferowała właśnie pani kurator Barbara Nowak w ramach tej konferencji. Wszystkie te wypowiedzi były niezwykle interesujące. Ja serdecznie polecam całość, która jest dostępna na YouTube. Wystarczy po prostu ten tytuł Tranzycja, zmiana płci czy nowa odsłona ideologicznej rewolucji wprowadzić w wyszukiwarkę. Natomiast kilka myśli, które wyniosłam właśnie wysłuchując z transmisji online wówczas, chciałabym Państwu przekazać, ponieważ wydają mi się niezwykle istotnym uzupełnieniem takiego ogólnego obrazu tej problematyki. Pierwsza kwestia to jest pewna uległość dorosłych wobec trendów mody i wobec oczekiwań dzieci i młodzieży, którzy poddani przeróżnym działaniom, o których pani kurator przed chwilą mówiła, szczególnie grup środowiskowych, grup sieciowych, ulegają modom i zwracają się do dorosłych z prośbą o najpierw nazywanie ich innymi imionami niż faktycznie przypisane są do ich płci, a następnie to na tę drogę wkraczają i dążą w kierunku tranzycji. Otóż padła bardzo istotna informacja, mianowicie średnia trwałość dysforii płciowej to jest 18,26%. Co to oznacza? Oznacza to, że ponad 80% dzieci i młodzieży w naturalny sposób, bez ingerencji z zewnątrz, wyrasta z takiego momentu zawahania, kim są. Czyli ponad 80%, jeżeli pozwoli się naturalnie dojrzewać tej młodzieży bez bodźcowania ich z zewnątrz i bez ulegania tym modom, po prostu w naturalny sposób z tego wychodzą. Czy to dużo, czy mało? Co z pozostałymi procentami? Otóż pozostałe 18,26% osób, które trwają jak gdyby w tym wahaniu, powinny otrzymać fachową pomoc. Na czym ta pomoc powinna polegać? Na pewno nie na tym, ażeby natychmiast podchwytywać w taki, powiedziałabym, drążący sposób ten motyw w ich rozwoju. Z kolei tutaj pozwolę sobie na dygresję i na opowieść, którą przekazała nam kiedyś w ramach publicznej konferencji pani psychiatra dziecięca. Powiedziała, że bardzo często styka się z tym, że do gabinetu psychiatrycznego przychodzą niezwykle powikłane, z powikłanymi problemami, bardzo różnym podłożu młode osoby i wchodząc do gabinetu natychmiast zwracają się do niej z informacją, że bardzo proszą, jestem wprawdzie Kuba, ale proszę do mnie mówić Małgosia i tonem życzeniowym rozpoczynają od tego rozmowę. Ona nigdy nie ulega takim trendom. Zawsze mówi, że w ogóle nie o tym chcemy teraz rozmawiać. Po prostu porozmawiajmy o tobie i o twoich kłopotach. Po to przyszedłeś do gabinetu psychiatry. Czyli wraca do meritum problemu. Próbuje wyjść naprzeciw faktycznym kłopotom rozwojowym, mentalnym, psychologicznym, czy nawet psychiatrycznym młodego człowieka. Natomiast nie daje się wbić w ten narożnik, jak gdyby, realizacji oczekiwania i nie daje się również sprowadzić na te tory myślowe i rozumowania, ale także w ogóle dialogu z młodym człowiekiem, które on chciałby narzucić w formule takiej dominacji. To jest jedyna słuszna odpowiedź, ponieważ psycholog w trakcie tej konferencji, o której wcześniej mówiłam, członek Stowarzyszenia Psychologów Katolickich w Polsce, chrześcijańskich, referowała, że właśnie taka reakcja jest jedynie słuszna, ponieważ należy dociec faktycznych przyczyn zjawiska, czyli tego zaburzenia tożsamości. Niekoniecznie to jest tylko tożsamość płciowa, bo dzieci do tego sprowadzają swoje problemy, ponieważ z tym się stykają w przestrzeni publicznej. Natomiast o innych problemach bardzo mało się mówi i mało się z nimi rozmawia. Jeżeli dotrze się do sedna kłopotu i tutaj proponuje się takie podejście holistyczne, czyli całościowe spojrzenie na młodego człowieka ze spektrum jego problemów, z kontekstem społecznym, rodzinnym, bardzo często to bezpośrednią przyczyną tych zaburzeń jest wychowanie przez jednego z rodziców, tak? Takiego młodego człowieka. I wystarczy rozmowa z kimś, kto pokaże, co jest źródłem twoich kłopotów, nie ulegając właśnie temu trendowi, o którym wcześniej mówimy, i uzyskuje młody człowiek zupełnie inną perspektywę samego siebie. Natomiast ta postawa, to podejście afirmacyjne, które w tej chwili w psychologii jest dominujące, nakierowane na to, o tym także mówiliśmy w telewizji, na dobrostan dziecka, czyli na zapewnienie mu stanu jakiejś pozornej szczęśliwości, najczęściej bardzo doraźnej, jest właśnie tym, co w tej chwili jest promowane, co zyskuje jak gdyby uznanie w mediach, no bo oczywiście tutaj nakręca cały, to o tym także mówiłyśmy, cały przemysł farmaceutyczny, całe spektrum zaangażowanych w to podmiotów biznesowych, medialnych, popkulturę. Wszyscy oni żywią się na tym właśnie trendzie. Więc przeciwstawienie się temu i zracjonalizowanie problemu jest właściwie jedynie słuszną drogą. Zwracano również w trakcie tej konferencji uwagę na bardzo istotną kwestię oddzielenia takiego młodego człowieka od rodziny. To jest coś, co dzieje się na całym świecie, co prawnie już w niektórych krajach zostało na tyle ugruntowane, iż młody człowiek wbrew woli rodziców, pokazywane były przypadki rodziców, którzy są w tej chwili uwięzieni, przebywają w aresztach, tylko dlatego, że przeciwstawili się medykom, czy nawet sądowi, który nakazał podawanie blokerów hormonalnych, nakazał dokonanie tranzycji, a rodzice nie wyrazili na to zgody. W tej chwili oczywiście w Polsce mamy inną sytuację prawną, natomiast moda na tak zwany self-fit, czyli zrób to wręcz sam, wbrew swojej rodzinie, wbrew najbliższym, pokaż, że jesteś kimś w kontrze, tak? Bo to jest ten trend lansowania młodego człowieka, jest czymś, co zaczyna w tej chwili wchodzić w użycie w krajach wysoko rozwiniętych i przynosi absolutnie tragiczne skutki w skali globalnej. Więc o tych problemach powinniśmy już teraz wyprzedzająco wiedzieć, aby u nas w Polsce zabezpieczyć się przed takim uleganiem pewnej łatwości podejmowania pochopnych decyzji, takiego powiedziałabym dostosowywania się do młodego człowieka, a nie wychodzenia rzeczywiście w świadomy sposób i życzliwie naprzeciw jego autentycznym problemom. Więc to takie może uzupełniające jeszcze informacje, ponieważ może jeszcze jedna, króciusieńko, bardzo podkreślono rolę dwóch etapów rozwoju młodego człowieka. Bardzo małych dzieci na etapie wczesnego przedszkolnego rozwoju i przestrzegano przed zabawami w przebieranki, w stroje chłopców przez dziewczynki, dziewczynki w stroje męskie, mieszane zabawy. Wychowywanie w neutralności wobec własnej płci na tym etapie rozwoju malutkich dzieci albo też poprzez przekorę, czy grę, czy zabawę, czy jakąś nieroztropność po prostu wychowawców, pakowanie ich w ścieżkę płci przeciwnej jest czymś, co na tym etapie kilkuletniemu dziecku absolutnie zaburza jego świat, w którym powinno spokojnie wyrastać. I drugi etap to jest właśnie etap dojrzewania. To, co widzimy, że w wypadku dziewczynek tych prób tranzycyjnych, w ogóle prób samobójczych, które także na tym etapie się pojawiają, a to wszystko jest skorelowane. To są bardzo często wczesne rozwojowe lata. Zaczynają się problemy od 12-13 lat u dziewczynek do 16 roku życia. Tu jest ten etap, w którym one po prostu wkraczają w tę problematykę z własną osobą, z dojrzewaniem. Więc tutaj szczególna czujność rodziców i środowiska powinna być obliczona na te właśnie momenty rozwoju. Absolutnie przedszkola powinny być pod obserwacją czujnych rodziców, młodych mam, które jeżeli tylko takie zabawy niewinne w przebieranki tak zwane, jak to się pięknie mówi, czy też obecność, no co jeszcze gorsza, tych dragujących, strasznych potworów, które także potrafią się pojawiać w placówkach tych właśnie dla małych dzieci. To jest ten moment, który tamta strona świetnie wie, że może wykorzystać, a my powinniśmy wiedzieć, że może to zrobić.
Rozmawiamy o ideologii trans i gender wobec dzieci i młodzieży. Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty i Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Przed chwileczką słyszeliśmy o takim afirmacyjnym podejściu w psychologii, ale wydaje się, że to afirmacyjne podejście jest nie tylko w psychologii obecne, ale również w wychowaniu przez rodziców. To, co tutaj pani Hanna Dobrowolska w takim wymiarze krytycznym wyraziła, również w takim podejściu ogólnospołecznym, że wydaje się, że bezpieczniej, łatwiej jest zaakceptować niż przeciwstawić się. I tu jest ta druga część. Jeżeli się przeciwstawić, to właśnie w jaki sposób, jakimi argumentami, jakimi emocjami, jak to uczynić, by przeciwstawić się i znowu powiedzmy temu, co przynosi nam dziecko z przedszkola czy z tego okresu wczesnoszkolnego, z tego, co przynosi już młody człowiek w wieku tych 12-13 lat i wyżej, czyli z okresu dojrzewania.
No przede wszystkim trzeba z dzieckiem rozmawiać i trzeba wiele rzeczy wyjaśniać. To, co już zaczęła pani Hanna, jest bardzo istotne, że dzisiaj dzieci, zwłaszcza w tym wieku kilkunastu lat, kiedy przechodzą chociażby fazę homofilną, czyli wolą osobę swojej własnej płci, one z tego zostawione same sobie, bez ingerencji zewnętrznej, takiej nastawionej na ukierunkowanie i to niewłaściwe, to one z tego wyrosną, jeżeli będą miały dookoła siebie życzliwość i zrozumienie. Natomiast niestety jest dzisiaj tak, że
jaka
są...
Jaka jest różnica, pani kurator, pomiędzy zrozumieniem a afirmacją?
To już, bo ta ścieżka afirmacyjna, o której pani Hanna mówiła, polega na tym, że dziecko przychodzi na przykład do psychologa, do pedagoga i mówi, że no ma szereg problemów, a wszystkie te problemy rozumie, że wynikają z tego, że ono się niedobrze czuje we własnym ciele. Tak? I jeżeli jest to ta ścieżka afirmacyjna, to ten psycholog słucha tego dziecka i mówi, tak, to jest prawda. Na pewno, gdybyś miał możliwość na przykład zahamowania tego swojego rozwoju fizycznego, którego nie rozumiesz, to może sam wpadniesz na pomysł tak naprawdę za jakiś czas, kim chcesz być. A jeżeli tak, no to masz tutaj blokery, to są takie hormony, które powodują, że człowiek się nie rozwija, staje w swoim rozwoju. Jak wiemy, nie ma czegoś takiego, że one będą obojętne dla organizmu. One już powodują pewne zmiany w organizmie, ale ten rozwój tego dziecka jest wstrzymany, a dziecko szuka, eksperymentuje, poszukuje, kim tak naprawdę ono ma być. Tak? Czy ma być tą kobietą, czy ma być mężczyzną, czy może w ogóle jeszcze kimś innym, bo tutaj, tak jak mówiliśmy, ten katalog płci kulturowych jest bardzo szeroki, to jest ta właśnie kwestia tej ścieżki afirmatywnej. Równocześnie potem idą za tym oczywiście już konkretne leki, czyli po prostu taka ingerencja medyczna bez szukania przyczyn tego stanu jakiegoś niepokoju dziecka. To jest ta podstawowa różnica. Natomiast jeżeli trafi na osobę, która faktycznie z troską podchodzi do tego dziecka i bardzo poważny sposób traktuje to dziecko, jeżeli mówimy o takim psychologu, to ten psycholog będzie szukał przyczyn. Przyczyn, dla których to dziecko źle się czuje. I my dzisiaj też wiemy już na podstawie różnego rodzaju badań, nawet statystycznych, że najczęściej tego typu problemy zgłaszają dziewczynki w wieku rozwojowym. Przepraszam, one są bardzo wrażliwe i bardzo też podatne na różnego rodzaju sugestie, zwłaszcza grup, które je przytulają. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, bo szukają kolejnej osoby, która będzie podobna do nich, prawda? Więc namawiają, dają wsparcie, czasem pieniądze, a czasem po prostu dostarczają za darmo właśnie tych blokerów, nawet nie przepisanych przez lekarza. I to jest sytuacja taka, że ten właściwie rozumiejący drugiego człowieka psycholog będzie rozmawiał dotąd, będzie z tym dzieckiem pracował, aż dojdzie do przyczyny tego złego samego poczucia. I jeszcze raz mówię, dzisiaj już wiemy, że najczęściej powodem, dla którego te dzieci tak bardzo się gubią i szukają jakiegoś spokoju, no w tym, co dzisiaj jest najczęściej poruszane, czyli tym, że mogą faktycznie faktycznie mieć dysforię płciową, a najczęściej jej nie mają, tak jak mówiliśmy, no to te dzieci w tym momencie no, uciekają w to, co o czym słyszą, że może być przyczyną ich problemów, czyli że znajdują się nie we swoim, nie we właściwym ciele. Okazuje się, że bardzo często to jest tak, że te dzieci przeżywają problemy domowe, rozpad rodziny. To jest to, co często alarmujemy i co niektórzy wręcz wyśmiewają, a prawda jest taka, że dziecko, żeby mogło dobrze się rozwijać, żeby mogło znaleźć swoje miejsce, właściwie żeby miało spokój, żeby czuło się bezpieczne przede wszystkim, to musi mieć mamę i musi mieć tatę. Najlepiej, żeby miały jeszcze rodzeństwo. A jeżeli zdarzy się sytuacja taka, że jest rozpad tej rodziny i dziecko widzi, że mama z tatą już nie są i często samą siebie o to obwinia, bo też jest taka sytuacja bardzo częsta. A jeszcze gorzej jest, kiedy rodzice fundują, i to często zresztą z wyroku sądowego, fundują dziecku koszmar tego, że nigdy nie poczujesz stabilizacji, bo jest na przykład tydzień czy dwa tygodnie u jednego z rodziców, który już ma innego partnera, potem u drugiego z rodziców, który już ma też innego partnera i jeszcze inną rodzinę, może jeszcze inne dzieci z poprzedniego małżeństwa czy też związku, to dziecko naprawdę nie wie, jak znaleźć się w takiej sytuacji, jak ma zafunkcjonować. Ono jest pełne niepokoju i pełne wątpliwości. Stąd najczęściej są jego problemy. A środowisko genderowe, środowisko ludzi LGBT najczęściej mu przekazuje taki komunikat. Słuchaj, ty jeżeli zmienisz płeć, to wszystko się zmieni. To będzie dobrze. To poczuje się nareszcie tak, jak trzeba. A my ci damy wsparcie. My jesteśmy przecież tacy sami jak ty. My ci pomożemy. I w ten sposób no, niszczy się tego człowieka. Niszczy się jego fizyczne i psychiczne już życie no, do końca jego dni, bo to wszystko wiąże się oczywiście z konsekwencjami zdrowotnymi, z takim rozchwianiem psychicznym. Stąd nic dziwnego, że w tej grupie właśnie osób, które poddają się tranzycji, jest największy odsetek samobójstw, ale również dzisiaj na Zachodzie mamy jeszcze takie zjawisko, że często ci ludzie zwracają się o eutanazję, bo nie są w stanie żyć.
Bardzo gorąco dziękuję. Pani Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty. Z nami w studiu również pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników Ideologie trans i gender wobec dzieci i młodzieży. Pani Hanno, w części telewizyjnej to właśnie pani mówiła, że już nie inwestuje się w seks edukatorów, tylko po prostu bardziej inwestuje się w nauczycieli, którzy na swoich przedmiotach realizują ścieżkę, powiedzielibyśmy taką właśnie, trans ścieżkę, genderową ścieżkę ideologiczną.
Może zacznę jeszcze od takiej szerszej panoramy wpływów na system oświatowy, który w efekcie generuje określony typ kształcenia także i szkoleń dla nauczycieli. Mianowicie szkolnictwo w Polsce, pomimo zadekretowanej autonomii oświaty, i to jest temat, który ostatnio wszedł na wokandę w związku z kwestią Unii Europejskiej i tego, że w przestrzeni publicznej zostało nagłośnionych ileś obszarów naszego życia państwowego, społecznego, które są zagrożone. Wśród nich wymieniona została oświata. Zagrożone wpływami i dyrektywami unijnymi narzucającymi, czy też odbierającymi naszą suwerenność. Bardzo mocno to podkreślano. Tymczasem Zapomniano może dodać, iż ten proces toczy się od wielu lat w Polsce i polska oświata, system oświatowy, funkcjonowanie ministerstwa, agent, fundacji, pieniędzy, które napływają szeroką falą na określonego typu kształcenie, jest wygenerowany przez ideologie obowiązujące już obecnie w Unii Europejskiej poprzez agencje unijne, jak również w ONZ-cie poprzez UNICEF i WHO. Te wpływy są bardzo mocne i one przekładają się na bardzo konkretne pieniądze. Przykład, była radiosłuchacz, nie właściwie telewidz, zadał pytanie o wpływy związane z Erasmusem. Na Erasmusa w Polsce w tym roku jest przeznaczony fundusz w wysokości 1 miliard złotych. To jest kształcenie wymienne studentów, głównie młodych polskich studentów i nauczycieli, którzy w różnych krajach unijnych mają szansę się kształcić. Ale te projekty związane właśnie z tym funduszem obejmują dużo więcej i innych form. Tu jest na przykład takie e-twinning ostatnio modne, czyli bliźniacze szkoły, ileś partnerstw pomiędzy klasami, szkołami. Tutaj jest kształcenie specjalistyczne nauczycieli, wymiany młodych ludzi, nie tylko na poziomie Erasmusa, ale też na innych poziomach, także uczniów na przykład włączanych, czyli uczniów niepełnosprawnych. Bardzo wiele różnych form. Na to idą gigantyczne pieniądze. Ale do czego zmierzam? Wszystkie te fundusze są raportowane. I jedną z bardzo istotnych rzeczy, które bada się na okoliczność funkcjonowania i skutków działania tych pieniędzy, które są tutaj w Polsce inwestowane, jest kwestia LGBT, otwartości na LGBT. To jest jeden z bardzo istotnych wskaźników, które należy wykazać po realizacji projektu, iż do takiego włączenia, otwartości, antydyskryminacji, antysegregowania i tak dalej na wyższym poziomie się wspięliśmy, czyli zaakceptowaliśmy przeróżne odmienności. Oczywiście to są wskaźniki, które należy wykazać w raportach z wyjazdów, z szkoleń, z relacji. To procentowo jest wykazywane w takich sprawozdaniach generalnych. I właśnie to jest pewien sposób na formowanie środowisk, ponieważ ażeby uzyskać pieniądze z tych funduszy, one schodzą szczebelkami, nie tylko to jest Erasmus, tylko tak jak mówię, to jest ileś stopni funkcjonowania tych przeróżnych grantów. One schodzą na najniższy poziom, na poziom szkół, najpierw gmin, samorządów, a następnie trafiają do szkół, trafiają do nauczycieli, trafiają na szkolenia. I te szkolenia są po to i tak organizowane, ażeby następnie wykazać, że odniosły skutek. Tutaj nie inwestuje się tych pieniędzy po to, ażebyśmy my mogli pojechać na wycieczki krajoznawcze i pobyć sympatycznie w gronie rówieśników. Nie, to chodzi o to, ażeby tych rówieśników zmieniać według założeń, które tutaj właśnie są referowane przez cały dzisiejszy wieczór u ojców w radio i w telewizji i temu mają służyć. Temu również, moim zdaniem, takiemu globalnemu, takiej globalnej zmianie świadomości i tworzeniu nowego człowieka, może nieco inną furtką, ale w podobnym celu, jest kwestia edukacji włączającej. To jest pewien model kształcenia, który pod szyldem równouprawnienia uczniów niepełnosprawnych został przez jakiś czas temu wprowadzony do polskiego szkolnictwa. Najpierw mówiło się o szkołach, klasach integracyjnych, teraz się mówi o włączaniu. Tymczasem to włączanie, czyli inkluzja, w całym świecie jest interpretowane jako włączanie wszystkich do wszystkiego, czyli również imigrantów, czyli również osób innych orientacji, czyli również wszelkich absolutnie odmienności i właśnie tutaj wracamy do naszego trans i gender. I to jest prawdziwa inkluzja i to jest to, do czego my mamy dojść. Szyld ten czy jest normalnym szyldem dla edukacji włączającej na całym świecie. Jeszcze w Polsce się o tym tak głośno nie mówi. Cały czas mamy pod edukację dostępną dla uczniów niepełnosprawnych, czy z niepełnosprawnościami już obecnie się mówi, czy ze specjalnymi potrzebami i imigrantów. Natomiast nie mówi się o tym, że ta inkluzja ma objąć wszystkich, a zatem znowu idzie 25 miliardów do 27 roku mamy wydać na taką właśnie szeroko pojętą inkluzję. I teraz dochodzę do szkoleń, o które ojciec zapytał. Przepraszam, to był wstęp może nieco bardzo rozbudowany, ale jednak on pokazuje kontekst.
I na szczęście w Radiu Maryja mamy na to czas.
Właśnie, dlatego tak pozwoliłam sobie skorzystać, ponieważ w telewizji niezwykle skrótowo musiałyśmy pewne kwestie ujmować, a jednak one bardzo ściśle zazębiają się te kwestie. Od tych globalnych poprzez finanse, aż na poziom szkoleń. I na to właśnie są pieniądze proponowane na szkolenia dla nauczycieli. Jak wspominałam, 50 tysięcy pracowników oświaty w Warszawie zostało przeszkolonych już w poprzednich latach przez projekt deklaracji LGBT prezydenta Warszawy. Na to idą pieniądze również ze szkoleń edukacji dostępnej. Ja nie mówię, że to są wyłącznie pieniądze na genderowanie i na proszę mnie nie posądzać o aż takie uproszczenie. Natomiast elementy takiego właśnie myślenia, tak zwanego równościowego, są głęboko zawarte we wszystkich tych projektach. I nie może mi nikt powiedzieć, że nie mówię prawdy, ponieważ znowu przywołam ten drobny, acz niezwykle jaskrawy przykład, którym posłużyłam się w telewizji, pokazując materiały dydaktyczne adresowane z projektu edukacji dostępnej dla wszystkich, edukacji włączającej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkołach przysposabiających do pracy, czyli szkołach ponadpodstawowych, które mają program tolerancji, gdzie mówi się wprost o gejach i gdzie tęcza jest rozpisana na kolory i omówiona jako ta, która ma jednoczyć, a dwie dziewczynki mają być ilustracją odmiennej orientacji seksualnej. I to taką wiedzę wpaja się w ramach nauki tolerancji podczas zajęć z etyki dla uczniów, którzy ze swoją niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym zatrzymują się na poziomie rozwoju ośmiolatka, tak? Pomimo, że mogą do nawet 25 roku życia do tej szkoły przysposabiającej do pracy chodzić. Więc czy tym dzieciom jest potrzebna taka wiedza? Czy ta tolerancja jest tutaj faktycznie tak konieczna, ażeby osoby z tak dużą niepełnosprawnością intelektualną potrafiły sobie w życiu poradzić z prostą samoobsługą i wykonywaniem najprostszych czynności zawodowych, ażeby jakoś w tym świecie zewnętrznym zaistnieć? To jest moje retoryczne pytanie, które jednocześnie jest odpowiedzią na ten temat, który ojciec wywołał.
Bardzo gorąco dziękuję. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych. Ideologie trans i gender dzieci i młodzieży, wobec dzieci i młodzieży. Gościem Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników, a telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy spoza granic Polski 4856 655 23 33 lub 23 66. Zanim pierwszy telefon, pytanie, ponieważ coraz więcej słyszymy o dysfunkcjach u dzieci i młodzieży, różnego rodzaju dysfunkcjach. Jeżeli słyszymy tutaj z ust pani o tej edukacji włączającej, to na ile to rozpoznawanie dysfunkcji służy temu, by dziecku pomóc przezwyciężyć te dysfunkcje, a na ile jest to zwrócenie uwagi na różnego rodzaju potrzeby, żeby rozbić, no powiem tak już łopatologicznie, rozbić dziecko, rozbić klasę, rozbić cały system wychowania, bo takie można odnieść tutaj, no odnieść, nie odnieść, takie można wysnuć wnioski.
Ja bym powiedziała, że oczywiście pragnęlibyśmy, żeby każde dziecko, które ma jakiekolwiek dysfunkcje, zostało szybko, bardzo dobrze zdiagnozowane, ale to jest pragnienie. Zaczyna się jednak od tego, co nie powinno mieć miejsce, czyli to jest tak jak budowanie domu od dachu, ponieważ od 2017 roku funkcjonuje w naszych polskich szkołach takie prawo, że każde dziecko ma prawo być przyjęte do szkoły masowej, czyli tej zwykłej szkoły, która jest na ulicy obok czy na osiedlu. I nie może dyrektor szkoły odmówić zapisania jakiegokolwiek dziecka do tej właśnie szkoły, nawet jeżeli to dziecko ma widoczne nawet problemy, jak chociażby to, co przed chwilą słyszeliśmy, czyli że ma widoczne, no, powiem wprost, że było jasne upośledzenie umysłowe, tak? Dzisiaj się tego stara się to z innymi terminami określać, ale żeby było jasne i zrozumiałe, to tak pozwoliłam sobie powiedzieć starym terminem. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że jest to klasa pierwsza szkoły podstawowej i 25 uczniów jest w klasie, a na przykład jedno, dwoje, troje, czy też więcej dzieci ma zupełnie inne potrzeby, tak, do opieki niż reszta klasy dzieci zupełnie zdrowych, bo jedno dziecko na przykład jest bardzo nadpobudliwe, nie jest w stanie usiedzieć w ławce 45 minut. Inne dziecko ma faktycznie problemy rozwojowe zupełnie inne. Jeszcze inne dziecko po prostu nie znosi hałasu, czyli musi pracować w ciszy. I jeszcze kolejne dziecko może być niedosłyszące albo niedowidzące i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, to oczywiście jest dosyć przerysowana sytuacja, ale ja mam ze swojego doświadczenia już wiele takich problemów rozwiązywanych chociażby w województwie małopolskim, kiedy rodzice ogromnie skarżą się na to, że posyłają dzieci do szkoły, a dziecko na przykład nie korzysta z lekcji, tak jak powinno korzystać, bo jego kolega na przykład bardzo często krzyczy, płacze, rzuca przedmiotami w klasie, dzieci dostają instrukcje od nauczycieli wtedy, że w takiej sytuacji, kiedy ich kolega pada w szał, to mają się skupić w jednym kącie i poczekać, aż dorośli dadzą sobie radę z tym chłopcem. Jeszcze inne rady, jakie dostają dzieci, to jest to, że mają nie zwracać uwagi na kolegę i starać się pracować samodzielnie mimo tej sytuacji, ale rodzice tego nie chcą, tak? Chcą, żeby ich dzieci chodziły do szkoły i w tej szkole korzystały w pełni z nauki, z wychowania, żeby były też bezpieczne, żeby nic im się złego nie stało. I nawet dochodzi do takich sytuacji, proszę Państwa, że na przykład rodzice odmawiają posyłania swoich dzieci do szkoły do momentu, kiedy ta jedno dziecko, które no, faktycznie nie jest w stanie uczestniczyć w lekcji, nie będzie z tej klasy przeniesiony gdzie indziej. Przeniesienie gdzie indziej nie rozwiązuje żadnego problemu, ale my mamy w Polsce świetnie funkcjonujące szkolnictwo specjalne i cały system szkół specjalnych, gdzie są prawdziwi fachowcy, ludzie świetnie wyszkoleni, wykształceni i którzy pracują w różnych grupach z dziećmi w zależności od ich potrzeb. Zdarza się, że jest to nauka jeden na jeden albo na przykład trzyosobowe klasy i wtedy można faktycznie tak dostosować metody pracy do tych dzieci, że wszystkie te dzieci mogą osiągnąć, będąc w tej szkole, specjalny szczyt swoich możliwości zupełnie nie z rozumnych powodów, ale właśnie ideologicznych. Edukacja włączająca wprowadzana na siłę w naszych szkołach w Polsce również, tak jak już jest to zrobione całym na przykład zachodniej Europie czy północnej Europie, ale również w innych państwach, innych kontynentów, no powoduje, że przede wszystkim mamy do czynienia z obniżeniem poziomu nauczania, z tym, że dzieci, jeszcze raz mówię, nie czują się bezpiecznie w tej szkole i z tym, że no, wiele dzieci po prostu naprawdę, i to z tych dzieci, które mają te specjalne potrzeby, które są z dysfunkcjami, no nie, też nie korzystają na chodzeniu do jednej klasy z dziećmi zdrowymi. To wszystko wskazuje na to, co zresztą, czego mamy dowody chociażby w przesyłanych środkach z Unii Europejskiej do Polski, gdzie w zapisach rozparcelowania środków jest wyraźnie powiedziane, że Unia Europejska nie pozwala na to, żeby pieniądze kierowane na szkolnictwo było kierowane, żeby te pieniądze nie były kierowane do, nie pozwala, żeby były kierowane do szkół specjalnych, bo nazywają te szkoły specjalne segregacyjnymi, dyskryminującymi, a zatem jeżeli Polacy chcecie mieć pieniądze na szkoły, to macie prowadzić takie szkoły, jak my sobie życzymy. Czyli, że wszystkie dzieci, obojętnie jakie mają dysfunkcje, mają być razem z dziećmi zdrowymi i nieistotne jest to, jak czują się dzieci zdrowe i jak cierpią na tym dzieci z dysfunkcjami. Istotne jest to, że według pomysłu na równość, tak ma być i koniec. I to jest sytuacja, która w tej chwili niestety również funkcjonuje w Polsce. I to, co mówiliśmy przy poprzednich sytuacjach, nasi nauczyciele, pracownicy kuratoriów są kierowani na takie szkolenia, po to i z tych szkoleń wynoszą jedną informację, że tak naprawdę dzisiaj w tych naszych szkołach to mało ważna jest nauka. Ważne jest to, żeby te dzieci dobrze się czuły, bo najważniejsze to są właśnie te emocje, a reszta, jeżeli chodzi o sprawę wiedzy i nauki, to tak naprawdę jest sprawą drugorzędną. To jest prawdziwe niszczenie szkół i prawdziwe nieszczęście. No i powiem szczerze, że obawiam się, że zwłaszcza w tej chwili w związku z dojściem do władzy liberałów i być może właśnie strony lewicowej, to cały ten proces takiego właśnie postrzegania szkół jako jakiś pseudoterapeutyczny ośrodek przyspieszy.
Bardzo gorąco dziękuję. 16 minut po 22. Radio Maryja, halo. Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, z tej strony Piotr z Konstantynowa Łódzkiego. Witam ojca prowadzącego, jak również panią kurator.
Prosimy, panie Piotrze.
W związku z właśnie z audycją chciałbym właśnie zapytać tutaj panią kurator, jak pani kurator właśnie widzi wybór właśnie nowej pani rzecznik praw dziecka, o której właśnie koalicja obecna zapewnia, że wszystko właśnie będzie pozmieniane, że nastała właśnie nowa era, nowe, lepsze czasy. I chciałem zapytać, jak pani kurator myśli, czy właśnie ta nowa pani rzecznik praw dziecka będzie na siłę przeforsowywać tęczowe piątki i inne rzeczy właśnie w szkołach? I właśnie jak pani kurator ocenia właśnie takie działania na siłę, wprowadzanie właśnie takich rzeczy i deprawowanie właśnie dzieci tych najmłodszych w szkołach? Panem Bogiem.
Dziękujemy. Prosimy, pani kurator.
No, pan Piotr zadaje takie pytanie, na które mogę odpowiedzieć na podstawie zapowiedzi pani rzecznik. Być może, że one się nie sprawdzą, ale budzą bardzo duży niepokój, bo pani rzecznik, chcąc pokazać, jak niesamowicie jest tolerancyjną osobą, i to w tym rozumieniu tolerancji pomylonej, a nie zgodnej ze słownikową definicją, mówi, że będzie takim samym dobrym rzecznikiem praw dzieci, które chcą tęczowe piątki, i takim samym dobrym rzecznikiem dla dzieci katolickich, które chcą święta zmarłych, chcą obchodzenia święta zmarłych. No to jest kompletne pomylenie pojęć, prawda? Bo nie można porównywać tęczowych piątków, czyli wymysłu ideologii, która mówi o tym właśnie, że tą różnorodność płciową i genderową mamy promować, jak święto zmarłych, które jest przecież takim znakiem, dorobkiem naszej tradycji chrześcijańskiej,
ale pamięć o zmarłych jest w każdej kulturze, nawet najbardziej pierwotnej. Nie wiem, czy jeszcze wolno używać kultura pierwotna. No. Dla mnie można.
No, ja myślę, że ludzie rozumni tak się właśnie posługują jednak tymi ogólnie zrozumiałymi i zakorzenionymi w tradycji pojęciami. No ale to, co to jeszcze raz mówię, obawiam się tego, że jeżeli pani te dwie rzeczy w ten sposób stawia, to znaczy, że ta pani nie jest z tego naszego środowiska cywilizacyjnego i że już na początku zapowiada jakieś bardzo dziwne sytuacje, które mają być prowadzone w szkole. No, powiem jeszcze tak, że rzecznik praw dziecka, który też mówi, że będzie tubą, bo też użyła takich słów, będzie tubą przekazującą pomysły uczniów, ich pragnienia i tak dalej, to też jest pomyłka, dlatego że warto powiedzieć, opierając się nawet na tych naszych osiągnięciach cywilizacyjnych, że młody człowiek, który jest w szkole, to przede wszystkim musi się uczyć, tak? Musi zdobywać wiedzę, musi zdobywać doświadczenie, musi być poddany dobremu procesowi wychowawczemu. To ojciec wcześniej mówił i to jest też istotne, żeby powiedzieć, że musi być dobrze zakorzeniony w naszej też tradycji, ale historycznej, tak? Musi wiedzieć, że jest chociażby Polakiem, no to nie jest chociażby, to jest bardzo ważne. Musi wiedzieć, że jest Polakiem, że ma obowiązki polskie, że ma też zobowiązania wobec społeczeństwa, chociażby takie, że powinien myśleć o rodzinie, i tak dalej, i tak dalej. A pani rzecznik zakłada, rozumiem, że chce przekazywać różnego rodzaju pomysły ludzi, którzy dopiero się kształtują w tej swojej postawie każdej, i tego społecznej, i patriotycznej, i po prostu polskiej, tak? Że ona będzie przekazywać te informacje i będzie je tutaj wzmacniać, wspierać i tak dalej. To tak jakby nie rozumiała rozwoju, czy faz rozwoju młodego człowieka i zapominała, że to człowiek ugruntowany, posiadający prawa obywatelskie, dopiero ma prawo decydowania o państwie, a do tego momentu jednak powinien ten proces kształtowania występować. Więc niby jeszcze nic ta pani nie zrobiła, ale już kilka informacji takich powiedziała, które budzą niepokój i które powodują, że powinna iść taka refleksja, powinna być taka refleksja u rodziców i u nauczycieli. Uważnie, proszę państwa, patrzcie na to, co będzie się działo, bo być może, że rzecznik praw dziecka to nie będzie tak naprawdę rzecznik, który się będzie opiekował dziećmi, ale który będzie powodował, że te dzieci no, jakoś będą niewłaściwie kształtowane, czego byśmy po prostu nie chcieli.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z pewnych względów wolałbym się nie przedstawiać.
Prosimy imię.
A czy można bez imienia, z uwagi na to, co powiem?
To jak mam do pana wołać? No to o tym mówiliśmy, że trzeba konkretnie, prawda? Że no,
dobrze.
Rozumiem.
Dobrze. Mam na imię Adrian.
Prosimy, panie Adrianie.
Chciałem uniknąć podawania imienia, ponieważ sprawa już jest w sądzie i właściwie zostały mi 4 dni na udzielenie odpowiedzi mojej byłej żonie i w zasadzie do sądu muszę odpowiedź dostarczyć, ponieważ moja była żona zawnioskowała o pozbawienie mi władzy rodzicielskiej i znaczne skrócenie kontaktu nad córką, która właśnie 16 lat ukończyła. I jeszcze przy okazji chce mi też ukrócić bardzo mocno kontakt z synem, nieco młodszym.
W jaki sposób w tym składzie tu możemy panu pomóc, bo wiemy, że
tak,
dzwoni pan
to,
do konkretnej osoby.
Tak. Nie, ja właściwie to chciałam się podzielić tylko takim doświadczeniem swoim odnośnie tego, co na samym początku obydwie panie przedstawiały, jakie jest zagrożenie, że to jest bardzo poważne zagrożenie i mnie to już niestety osobiście dotyka, a w zasadzie no, głównie moją córkę, bo ona bardzo jest zdeterminowana, żeby zmienić płeć. Niestety trafiła na psychoterapeutkę, która przez 3 lata, mam wrażenie, nie pomogła. Obawiam się, że zaszkodziła mojej córce. Nagle okazuje się, że są jakieś opinie psychologiczne, w których się stwierdza, że dziecko ma coming out i teraz należy mu pomóc, dokonywać diagnoz seksuologicznych. Oczywiście wszystko, nie ma tego słowa, oczywiście, że to jest afirmatywny model opieki, ale wszystko na to wskazuje.
I rozumiem, że dopóki córka ma 16 lat, potrzebna jest pańska zgoda i dlatego pozbawienie praw rodzicielskich?
Tak, dokładnie tak. I moja była żona no, jest adwokatem i psychologiem, więc mam kilkakrotnie trudniej niż normalnie w innej sytuacji by było. No, więc jest ciężko. Akurat jestem bez prawnika, bo sąd odrzucił wniosek o pomoc prawną dla mnie, pomimo że praktycznie nie mam już żadnych oszczędności, bo też są inne problemy w życiu. Czasami jednocześnie, jak już są problemy, to jest kumulacja problemów związana z pracą i innymi tam problemami. No martwię się o córkę przede wszystkim, bo nie wiem, jakiej pomoc. Oczywiście tutaj będę różne wnioski wskazywał do sądu, ale obawiam się, że ta psychoterapia no, bardzo jej zaszkodziła, wywróciła w głowie, bo trafiła na kogoś, kto po prostu, mam wrażenie, że popychała ta pani wręcz córkę w kierunku zmiany płci. Oczywiście wszystkie czynniki wystąpiły, tak, bo rozpad rodziny był 7 lat temu. Odcinanie mnie stopniowe, to znaczy kontaktów gdzieś tam. Mam wrażenie, że pani psycholog uczyła córkę wręcz stawiania granic w taki sposób, że córka coraz bardziej się odcinała ode mnie. Odcięcie oczywiście od wiary też w Pana Boga, tak? Bo były naciski, żeby z religii wypisać dziecko. Ja gdzieś tam stopniowo no, ulegałem, bo też nie chciałem zmuszać do niczego, a to wszystko niestety przyniosło ostatecznie taki efekt. Nie chcę też przedłużać za długo na antenie.
Dziękuję Panie Adrianie, dziękujemy za ten, bardzo dziękujemy.
Tak, poważny temat, i po prostu przestrzeni.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco i serdecznie. Słowo Pani Hanna Dobrowolska.
Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem tego telefonu i z wielkim bólem słuchałam każdego słowa. Mogę okazać tylko wielką współczucie, solidarność i zapewnienie o modlitwie za córkę pana Adriana. Myślę, że trzeba zwrócić się do Matki Przenajświętszej o opiekę nad nią, o pokierowanie tym dzieckiem, żeby nie popełniło nieodwracalnych błędów i decyzji. Natomiast liczę również na roztropność sądu rodzinnego, bo sądzę, że tutaj można liczyć na jakiś zdrowy rozsądek, może tego organu władzy, który jednak ma sporo do powiedzenia w takich sytuacjach i niekoniecznie musi ulegać takim modom, które tutaj zostały właściwie znakomicie opisane i zdiagnozowane przez ojca, który pokazał całą niebezpieczną ścieżkę, przez którą dziecko zostało przeprowadzone. Więc odwołuję się tutaj do jakiejś roztropności i rozeznania poprawnego całej sytuacji, choć mam świadomość, że bardzo wiele komplikacji często gmatwa ten obraz. Więc no, w takim duchu naprawdę głębokiej solidarności z rodzicami, obojgiem rodziców w tym problemie.
Jeżeli mogę, to ja bym jeszcze tu dodała, że niestety dzisiaj wiemy o tym i to też na tej konferencji, o której wspominała pani Hanna, była mowa o tranzycji, że są, że środowiska genderowe mają spisy nazwisk psychologów i lekarzy, przez nich polecanych, to są tacy, w cudzysłowie powiem jednak, specjaliści, co do których wiadomo jest w tych środowiskach, że wystarczy przyjść, właśnie powiedzieć, że chce się zmienić płeć i w ciągu jednej wizyty, czasem góra dwóch, dostaje się zaświadczenie o tym, że jest wskazana tranzycja przez psychologa. I jeszcze raz mówię, bez wyjaśniania jakichkolwiek powodów takiego postawienia sprawy przez tego młodego człowieka. To jest szalenie niebezpieczna sytuacja i proceder absolutnie godzący bezpieczeństwo tych dzieci i który będzie miał kiedyś, no, będzie miał bardzo poważne konsekwencje. Jest koszmarem, kiedy rodzice, tak jak w tym przypadku, niestety nie działają jednomyślnie, kiedy no dziecko przez to, że rodzice się rozchodzą, no ma bardzo poważne problemy z poczuciem bezpieczeństwa i jeszcze na dodatek w takiej sytuacji ma jednego z rodziców, który chętnie pomysł dziecka no po prostu podtrzymuje i promuje, współdziałając chociażby z psychologami. Niestety powiem, że ja odwrotnie niż pani Hanna nie mam nadziei na to, że w sądzie pójdzie dobrze. Tak, jestem pewna, że naszą siłą jest modlitwa i ja też mogę ją panu obiecać, że będę codziennie pamiętać i to jest jedyna w tym momencie dla mnie droga, której jestem pewna. Natomiast jest to jednak już loterią, czy sąd rodzinny podejdzie zgodnie z interesem dziecka do sytuacji, czy zupełnie odwrotnie, bo na przykład ulegnie manipulacjom osoby, która zresztą świetnie wie, jak to wymusić odpowiedni wyrok, skoro jest panią adwokat i świetnie zna tą sytuację. Proszę państwa, zagrożenie dla naszych dzieci poprzez działalność właśnie jakiejś części psychologów promowanych przez te środowiska genderowe, środowiska LGBT jest naprawdę no straszna.
Ideologię trans i gender wobec dzieci i młodzieży. Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Wieczór, Arkadiusz z tej strony.
Prosimy, panie Arkadiuszu, jesteśmy na antenie.
Wieczór. Pozdrawiam ojca prowadzącego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszym gościom i paniom chciałem bardzo pogratulować i podziękować, że macie tyle odwagi i jesteście. Walka o takie coś daje dużo siły i dużo energii. I mam nadzieję, że wam wystarczy jej na zawsze, a na pewno na długo. Takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, chciałem tylko tak zaznaczyć, że ta ideologia się rozwijała przez tyle lat i nawet panie czy wszyscy inni wpadają w pułapkę, nazywając na przykład homoseksualistów gejami i tak dalej. To takie zmiękczenie, które miało oswoić nas i być bardziej przyjazne dla naszych mózgów. A druga rzecz jest taka do pani kurator, jakie narzędzia mają rodzice w walce na przykład takie zdecydowane, bo to trzeba walczyć zdecydowanie, jest to ohydna ideologia. Ona się tak nazywa, LGBT. Być może trzeba dodać do tego przedimek na przykład, nie wiem, ideologia rozbijająca rodziny LGBT, wtedy by się bardziej to przyjmowało, tak jak ta druga strona powtarza to 1000 razy. Tak samo my powinniśmy to powtarzać 1000 razy, żeby to po prostu na nowo zohydzić, może w ten sposób, nie ubliżając nikomu. Jakie narzędzia mają rodzice, żeby walczyć z tym w szkołach, na przykład jak się pojawia jakaś pani, która już tam zaczyna machać tęczową, pani nauczyciel tęczową flagą lub pani dyrektor, która już zaczyna rodziców strofować, że albo jest dziecko tutaj, a jak nie, to może idzie indziej. Jak mają walczyć, jak się bronić, zdecydowanie. To by było ważne, co rodzice mają robić i jakich narzędzi mogą używać, żeby z tą ideologią walczyć i w szkołach, i poza nią nawet, bo jest to ohydna, straszna ideologia, to trzeba przyznać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam do pana.
Dziękuję bardzo.
Prosimy. Przede wszystkim bardzo dobry pomysł, bardzo panu dziękuję i dobrze byłoby, żeby to faktycznie rozpropagować, że trzeba mówić bardzo takie proste komunikaty. Ja staram się to robić, ale żeby to było faktycznie celne, tak, informacje dodatkowe właśnie, że to rozbicie rodziny, że to jest krzywdzące dla dzieci i to powinny całe środowiska, myślę, przejąć i być może, że wtedy takie powtarzanie faktycznie też utrwaliłoby właściwe ocenianie tych koszmarnie szkodliwych, niszczących nasze dzieci ideologii. Rodzice nigdy nie są oczywiście bezbronni. Rodzice muszą być świadomi tego, co w szkole się dzieje. No i tu zaczynamy mieć problemy, prawda? Bo o ile zdecydowanie państwo musicie jako rodzice pilnować, żeby każde spotkanie z osobami z zewnątrz, czy organizacjami, jakie odbywa się w szkole, żeby najpierw było, byliście państwo o tym informowani jako rodzice, ale nie tylko, że ktoś przyjdzie, tylko o tematyce, o całej rozpisce tego wydarzenia, żebyście mieli wpływ na to, czy świadomie tak pozwalali dzieciom uczestniczyć w jakichś zajęciach bądź nie. To jest oczywiście pierwsza sprawa, ale dzisiaj wiemy niestety i to, co pani ekspert przed chwilą mówiła, że niebezpieczeństwo zbliża się z takiej najgorszej strony, bo przeszkoleni nauczyciele, tak, nie będą przecież w tym momencie nikim obcym, czyli tymi są, którzy w założeniu są osobami, które nie zrobią dziecku krzywdy. Dzieci z nimi są bezpieczni, bo państwo macie prawo tak przecież oceniać, a oni w tym momencie zaczynają wchodzić z tymi, jak pan powiedział, powiedzmy to symbolicznie wymachiwać tymi sześciokolorowymi materiałami i jakoś tutaj genderować dzieci. To jest rzecz, która faktycznie jest bardzo niebezpieczna i trudno to, po pierwsze trudno mieć taką wiedzę, a więc odpowiednio wcześnie to jakoś zidentyfikować i przeciwko temu zaprotestować. No trzeba z dziećmi przede wszystkim rozmawiać. Dziecko, dopóki mówi, jest otwarte, to czasem przy takiej rozmowie różne sytuacje państwo możecie sobie namierzyć i wtedy za każdym razem nie wolno tego zostawić, tylko trzeba natychmiast przeciwko temu zaprotestować i to albo pamiętając o tym, żeby jednak siebie nie samotnie być może, ale w gronie rodziców, tak, żeby być jakoś tak silniejszym i nawet w tym przekazie do nauczyciela. Powiedzieć nauczycielowi, że coś sobie tego nie życzycie państwo, jak również zgłosić to dyrektorowi. I powiem tak, że jeżeli dyrektor jest dyrektorem z prawdziwego zdarzenia, to powinien natychmiast zareagować i powiedzieć, pouczyć nauczyciela o jego obowiązkach, a w obowiązkach jest oczywiście zawarte i to według karty nauczyciela, według prawa oświatowego, preambuły prawa oświatowego, nauczyciel nie może szkodzić dziecku. Tak? Nauczyciel nie może szkodzić dziecku, więc nauczyciel nie ma prawa głosić jakichś ideologicznych haseł czy właśnie ideologicznie genderować dzieci. On po prostu nie ma takiego prawa. Jeżeli to będzie robił, to musi zostać usunięty z zawodu. Naprawdę nie nadaje się wtedy na nauczyciela. Jeżeli dyrektor nie podejmuje z państwem takiej dyskusji. Jeżeli nie wyciąga tu konsekwencji wobec nauczyciela, należy informować kuratora. I nie wyobrażam sobie, że kurator nie reagował na to. Nawet powiem dalej, że w momencie, kiedy jest z całą pewnością zmiana przecież na stanowiskach kuratorów ze względu na zmianę władzy, to ten kurator, który nastąpi do czasu zmiany prawa oświatowego, też ma obowiązek zareagować w sposób taki, żeby dziecku zostało zapewnione bezpieczeństwo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maria. Halo.
Agnieszka, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze prosimy Pani Agnieszko.
Agnieszka Kraków. Ja chciałam na podstawie mojego własnego doświadczenia tutaj tak, chodzi mi o te tęczowe piątki, bo to ma być ta niby nauka seksu, prawda? Według mojego doświadczenia to jest po prostu pedofilia. Bo w jaki sposób może być, że było jeszcze za czasów pana Tuska wcześniejszych, była taka reklama w telewizji, prawda, że nagie dziecko, jakieś 2-3 latka w reklamie telewizyjnej i ja tam zadzwoniłam, dlaczego to, prawda, to mi powiedzieli, że a to jest tylko reklama. No, ale tutaj tak. Kapłan został ukarany, dlatego że zrobił zdjęcie ubranego dziecka na żądanie matki, która chciała, żeby ten kapłan, prawda, zdjął habit, a się nie zgodził, więc go oskarżyła i został ukarany. A tutaj jacyś obcy ludzie mają prawo na podstawie tej ideologii, prawda, dziecko dotykać, no, powiedzmy nawet raz w tygodniu, to jest bardzo dużo i to są skutki na całe życie. I po prostu całe życie zostaje to w psychice dziecka, które po prostu, no, jest to dla niego bardzo, bardzo ciężkie. I później nawet mogą być błędnie stawiane diagnozy, pomijane te fakty, prawda, tych przeżyć. No według mnie naprawdę to jest pedofilia, a nie tak jak to mówią, pod płaszczykiem, prawda, nauki seksu.
Pani Agnieszko, tutaj oddamy głos naszym ekspertom, ponieważ też, żebyśmy troszeczkę, wydaje się, nie poszli za daleko, że to nie jest taki instruktaż przez dotykanie. Tutaj prosimy Pani Hanna Dobrowolska.
Ja może podam dane, które wychodzą naprzeciw tej intuicji słuchaczki w tej chwili wyrażonej. Całkowicie się zgadzam z tym, że postępuje erotyzacja szkolnictwa. To, co ukrywają te wspaniałe literki, tak, i hasło tęczowych piątków, i LGBTQ i tak dalej, jest to po prostu zwrócenie uwagi na praktyki seksualne, na pewne preferencje, które powinny być sferą absolutnie osobistych spraw. Natomiast kiedy niesie się je na takich sztandarach, są rodzajem zwrócenia uwagi w rzeczywistości na dokładnie ten aspekt życia, jakim jest mało cielesność, ale konkretnie seksualność i konkretne preferencje i konkretne wybory jakichś osób. I to nie jest abstrakcja. To wydaje się jakieś hasło abstrakcyjne. Tymczasem przekłada się to na bardzo jaskrawe i bardzo często poruszające, czy wręcz nazwijmy wprost wulgarne, konkrety. I teraz jaki to ma potem dalszy wpływ? Chcę podać interesujące dane, które przekazane mi zostały przez Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Dane ze Stanów Zjednoczonych. Tam kwestie, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, były systematycznie wprowadzane od lat 70. To jest prekursor wszystkich tych trendów światowych. Stany, kraje anglosaskie w dalszej kolejności, wszystkie, no, stały się rzeczywiście postępackim, tak to nazwijmy, bo nie postępowym poligonem. I efekty, jakie w tej chwili notowane są w Stanach. 800 tysięcy dzieci rocznie zostaje tam porwanych, większość na cele prostytucji seksualnej. Milion pedofilów jest wpisanych do rejestru obecnie w Stanach. Milion osób, które, o których wyżej słuchaczka wspominała, tak? Bo to jest ten kierunek jak gdyby aktywności, zainteresowania, to generuje takie patologie w tej skali. Co trzecie dziecko do lat 12 w Stanach jest ofiarą przemocy seksualnej. I to wyłącznie podane są raporty policyjne. Dane nieujawniane, czyli nieprzekazywane z różnych powodów, często zastraszenia, tutaj się nie znajdują. Jeszcze raz, co trzecie dziecko do lat 12 jest ofiarą przemocy seksualnej. I ostatnia jeszcze informacja, co trzecia dziewczynka ma chorobę przekazywaną drogą płciową. Pytam, skąd się ta choroba u tego dziecka wzięła? Dziewczynki to jest oczywiście kwalifikacja chyba do 15 roku życia w Stanach Zjednoczonych. To są absolutnie tragiczne informacje. To jest w tej chwili skutek 50 lat wdrażania takiej właśnie polityki niewinnie równościowo-otwartościowej. To tyle mojego komentarza.
Bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz. Pani Hanno, ja tylko zwróciłbym uwagę na to, że nie mam nic przeciwko, nie polemizuję z tą erotyzacją, tylko ona prowadzi do tego, że pobudza dziecko. Natomiast nie zarzuciłbym tego, że w szkole, w polskiej szkole, ktoś przychodzi z zewnątrz i on erotyzuje dzieci przez dotyk, swój dotyk, prawda? Bo to można było odnieść takie wrażenie z tego, co mówiła pani Agnieszka.
Powiedziałabym,
czy jestem w błędzie, bo może jestem w błędzie. Prawda?
To znaczy, ja osobiście mam poważne zastrzeżenia do takich na przykład pomysłów, które były, próby tych działań były wdrażane w szkołach warszawskich, kiedy jeszcze nie uporaliśmy się z tymi warsztatami seksualizującymi, które w połowie lat, koło 2015-16 roku, tak, to Ordo Iuris obszerny raport na ten temat też opracowało. Zwracam uwagę na to, co robią też inne zaprzyjaźnione organizacje, które wspólnie współpracują z nami w ruchu ochrony szkoły. Otóż tam wykazywano obecność na szkoleniach, na warsztatach szkolnych osób, które bezpośrednio figurują w składzie organizacji wprost promujących homoseksualizm, inne zboczenia seksualne. I to są działacze tych organizacji. Pytam, z jaką intencją działacze takich organizacji pojawiają się w szkołach? Czyżby te intencje były całkowicie niewinne?
No to... Ja jeszcze dodam, przepraszam, ale wystarczy powiedzieć o sytuacjach, które przecież znamy. Na szczęście jeszcze nie od nas, ale Dark Queen, tak? Dark Queen przychodzą do przedszkoli, do szkół. Ostatnio nawet widziałam taki filmik maszerującej takiej właśnie osoby.
Zboczeńca nagiej, powiedzmy tak, wprost.
No wprost zboczeńca, nagiego, prawie całkiem, bo to takie jakieś tam tylko szczępki ubrań na nim, z dzieckiem, wdzięczącego się, każącego, żeby gdzieś to dziecko kładło się na nim. Znamy też takie filmiki, niestety, kiedy leży nagi mężczyzna, to wszyscy mogą zobaczyć w internecie, tak? A pani jakaś, no powiem chyba seksedukatorka, namawia dziewczynkę, która ma tam kilka lat dosłownie, 5-6 lat być może, żeby oglądała tego mężczyznę i żeby go dotykała po genitaliach. No więc niestety powiem, ojcze, że bardzo niedaleko jest do takich właśnie sytuacji i być może, że w tej chwili, jak my to mówimy, to ileś osób się oburza i mówi, że wymyślamy. Ale my nie mówimy o niczym, co jest naszą konfabulacją, ale co jest przeniesieniem już konkretnych sytuacji z zachodnich przedszkoli i szkół. I wiemy dobrze, że u nas też są zwolennicy takiego właśnie promowania promowania seksualności w szkołach, czyli po prostu gorszenia naszych dzieci i niszczenia ich niewinności, walczenia z pojęciem wstydu. Mogłabym tych obrazków przymówić jeszcze więcej, ale wydaje mi się, że i tak to są dosyć drastyczne, te, które powiedziałam.
Dziękuję bardzo. Ideologię transgender wobec dzieci i młodzieży. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Maria z Centralnej Polski.
Prosimy Pani Mario.
Witam ojca prowadzącego, panią kurator i panią, która jest ekspertem. Chciałam powiedzieć, że też jestem nauczycielem i trudno mi się z tym zgodzić, że my nauczyciele, przynajmniej ja nie znam z mojego doświadczenia, nauczycieli, którzy by te ideologie wnosili do szkoły. No, ale za to muszę powiedzieć, że pytanie, co robią kuratoria, bo my na przykład nauczyciele jesteśmy tak niejako bezbronni, bo na co dzień się z tym stykamy i owszem, ale ta ideologia jest wnoszona przez uczniów. No, szkoły są tęczowe, oczywiście, że tak, szaliki, piórniki, plecaki, też rzeczywiście tak, manifestowanie zmiany płci, my musimy się do tego przystosowywać, bo jeżeli nauczyciel tego nie uczyni, jeżeli nie będzie po prostu nie zwracał na to uwagi, bo tego od nas się wymaga, mamy po prostu nie zwracać na pewne rzeczy uwagi, nie możemy na to zwracać, wtedy szkoła ma problem, ponieważ uczniowie wnoszą skargi o to, że nie ma tolerancji w danej szkole. Więc myślę, że ten główny nurt to idzie właśnie ze strony uczniów. No a co za tym stoi? No za tym stoją rodzice. No państwo mówicie, że pytać się rodziców o te wyjścia, tak? Czy seks edukatorów. No sytuacja tak wygląda, że to rodzice też niektórych uczniów tak edukują. No też myślę, że rodzice katolicy powinni zwracać uwagę na to, do jakiej szkoły posyłają swoje dzieci, a często dla rodziców to jest obojętne. Jeżeli kupują samochód, to wszystkie parametry dokładnie sprawdzają. W przypadku szkoły, no to nawet nie wiedzą, jaki plan w tej szkole jest, czy są zmiany popołudniowe, czy tylko przedpołudniowe. No to praktycznie w ogóle się nie interesują, do byle jakiej szkoły pierwszej, lepszej posyłają, czy do tej, do której się uczeń dostanie z któregoś tam wyboru, bo wiadomo, że do pierwszej się nie dostanie. No ale jednak myślę, że rodzice katolicy powinni przywiązywać do tego wagę, żeby to była na przykład szkoła katolicka, a są rodzice, którzy są katolikami, a ja w rozmowach ich się pytam, dlaczego nie posłali dziecka do szkoły katolickiej wśród moich znajomych, no to stwierdzają, no może to byłaby za duża przesada. No niestety, jeżeli ktoś jest katolikiem, powinien przywiązywać wagę do tego, czy posyła dziecko, na przykład są katolickie przedszkola, katolickie szkoły podstawowe. No trochę gorzej jest ze szkołami branżowymi, tak myślę, że tutaj właśnie ten rynek Kościół też powinien zagospodarować dla dzieci, które intelektualnie są na znacznie niższym poziomie lub mają duże deficyty. No tak, żeby też były na przykład szkoły branżowe dla dzieci z rodzin katolickich. A liczebność w klasach, to już kiedyś dzwoniłam i ten temat poruszam, jak był pan minister, który stwierdził, że liczebność w klasach nie ma znaczenia. No myślę, że ma znaczenie. Jeżeli mamy klasy branżowych szkołach, które liczą prawie 40 uczniów, no to proszę państwa, mamy podejść indywidualnie do ucznia i na te wszystkie problemy zwrócić uwagę. No to jest po prostu niemożliwe, tak zresztą pani kurator powiedziała, uczniowie ze wszystkimi deficytami spotykają się w jednej klasie. I to są realia, to są po prostu realia, pani kurator nie przesadziła. I te realia idą potem dalej do szkół branżowych, że w szkołach branżowych, bo nie ma szkół branżowych specjalnych albo jest ich za mało. Też uczniowie ze wszystkimi możliwymi deficytami spotykają się w jednej klasie w liczebności prawie 40 uczniów. No i potem różne takie rzeczy wychodzą, a zazwyczaj ci uczniowie kolorowi imponują tym uczniom z dobrych rodzin. No taka jest prawda. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Tutaj pani Mario, ukłon w stronę salezjanów między innymi, którzy prowadzą szkoły branżowe, nie tylko te ogólnokształcące. Prosimy pani kurator Barbara Nowak i pani Hanna Dobrowolska, ekspert.
Pani Maria poruszyła ogromnie wiele problemów. Ja postaram się przynajmniej na kilka odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że można tutaj wiele rzeczy wyprostować. Może bardzo dziękuję za to pytanie w takim razie, za te pytania pani. Pani mówi, że do szkół przychodzą uczniowie tak właśnie kolorowi, różnie ubrani i tak dalej, i że oni wnoszą tą ideologię gender. Ale to troszkę postawione na głowie. Otóż to nie uczniowie powinni decydować o tym, jak ma wyglądać organizacja pracy szkoły, ale właśnie szkoły zadaniem jest, żeby to odpowiednio uregulować. Przypominam, że takim miejscem, gdzie się to reguluje i wtedy jest obowiązujące dla całej społeczności szkolnej, a więc i dla nauczycieli, i dla rodziców, uczniów, i dla samych uczniów, to jest statut. Więc tam powinny znaleźć się podstawowe zapisy. Ja wiem, że dzisiaj oczywiście jest wielka walka o to. Mamy takie organizacje jak chociażby Stowarzyszenie Umarłych Statutów, która sprawdza te statuty i wnosi pretensje, że takie i takie zapisy nie powinny mieć miejsca. Ale dobrze, to niech wszystko się dzieje, niech będzie ta dyskusja, ale szkoła powinna mieć jasno ustalone zasady i według tych zasad działać. To nie tak jest, że ogon ma kręcić psem, prawda? I dlatego też należałoby to postawić we właściwym miejscu. Od tego jest dyrektor szkoły i rada pedagogiczna. Pytanie o kuratorium już odpowiadam. Kuratorium jest od nadzoru pedagogicznego, więc oczywiście, że sprawuje kontrolę. Nie jest jednak, powiem na przykładzie swoim własnym, gdzie ja mam w swojej powiedzmy opiece blisko 5000 szkół. A pracowników merytorycznych mam koło 100. Z całą pewnością nie będę wiedziała wszystko o każdej szkole. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli dostaję informację od kogoś, czy to z rodziców, czy z nauczycieli, czy też dyrektor prosi o pomoc, za każdym razem oczywiście, że tej pomocy udzielam. I teraz istotna bardzo sprawa. Proszę pani, nie ma czegoś takiego, że uczeń przychodzi i mówi, pani widzi dziewczynkę, a ona mówi, a proszę do mnie mówić od dzisiaj Edek, tak? I pani mówi, cóż, trudno, czy dyrektor mówi, proszę się zwracać Edek. Nie ma czegoś takiego. Nie znam żadnej sytuacji takiej z Małopolski, gdzie dostałabym taką informację i nie byłoby zwrotnej informacji, zresztą ogólnie mówiącej, przekazywanej przeze mnie wszystkim dyrektorom szkół na spotkaniach z dyrektorami, które zawsze co roku miałam w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Proszę państwa, nie wolno do państwa mówić do dziecka wybranym przez niego imieniem, kiedy nie ma metrykalnej zmiany w zapisach, w dokumentach. Ja nie mówię o zmianie płci, bo ja tak jak powiedziałam, płci się zmienić nie da. Ale dopóki sąd nie zmienia danych metrykalnych dziecka, to żaden nauczyciel i żaden dyrektor nie ma prawa do tego dziecka z innym imieniem się zwracać. Ja nie rozumiem, że w ogóle można mieć tutaj jakiekolwiek wątpliwości. W Polsce obowiązuje prawo i tym prawem się posługuje. Nie ma to oczywiście być na zasadzie, że mówię do dziecka tak, jak ja w tej chwili to przekazuję, ale dziecko jest podmiotem wychowawczym. Z dzieckiem trzeba rozmawiać, trzeba mu wytłumaczyć pewne sytuacje, a tłumaczenie z mojego punktu widzenia jest absolutnie proste. Otóż osoby dorosłe i jego pewno rodzice pracując w jakimkolwiek zakładzie pracy, przecież są poddani wielu zasadom. Wystarczy powiedzieć o bankach chociażby, czy innych miejscach, gdzie obowiązuje dress code, gdzie trzeba się odpowiednio zachowywać. No przepraszam, ale do tego trzeba przygotować także młodego człowieka, więc ten młody człowiek też musi usłyszeć, że nawet jeżeli ma takie plany być kiedyś Edkiem, to dzisiaj jeszcze, kochanie, dla mnie według tego zapisu metrykalnego jesteś na przykład Asią i proszę nie robić takich sytuacji, że będziesz wprowadzała zamieszanie w klasie i wszyscy twoi koledzy i koleżanki będą bardzo źle się z tym czuli, bo nie będą wiedzieli, co się właściwie dzieje. Dlaczego do dziewczyny mają mówić męskim imieniem? No trudno, może nie być to dla ciebie komfortowa sytuacja, ale dopóki nie będzie to wszystko prawnie i zgodnie z medycznymi tam procedurami, powiedzmy w cudzysłowie, dokonane, to w takim razie będzie będziemy traktować je tak, jak, czyli zgodnie z powagą, jak traktują zapisy w dokumentach metrykalnych. I to jest rzecz, którą jeżeli Państwo przyjmiecie w szkole jednakową postawę, z całą pewnością Wam się uda to zrobić. Mówiłam na tej konferencji, o której Pani ekspert mówiła, o takich przypadkach, jakie były w Małopolsce. Można sobie to do tego też sięgnąć. Pani mówi, że rodzice edukują genderowo, rodzice mogą też na przykład coś życzyć, żeby różne rzeczy w szkole były. Otóż nie mogą. W szkołach polskich, jeszcze raz mówię, jest prawo ściśle określone, prawo oświatowe i preambuła, o której co chwilę wspominam. I dyrektor szkoły, jeżeli rodzice życzą sobie wprowadzania sytuacji, które są niezgodne z tymi zapisami prawa, ma obowiązek, nie prawo, ma obowiązek zaprotestować i powiedzieć tym rodzicom, że takich sytuacji, których oni sobie życzą, zrealizować w szkole nie mogą, ponieważ byłoby to złamanie prawa, a dyrektor jest od pilnowania prawa w szkole i tego nie zrobi. Jeżeli chodzi o szkoły katolickie, no niestety mamy ich cały czas za mało i dużo łatwiej jest iść do szkoły, która jest blisko, a która jest szkołą prowadzoną na przykład przez samorząd czy przez jakieś inne stowarzyszenie, niż znaleźć się w szkole katolickiej. Z mojego doświadczenia wynika, że szkoły katolickie są bardzo oblegane i niestety nie wszyscy chętni mogą do tych szkół katolickich się dostać. Natomiast szkoły branżowe faktycznie, tak jak ojciec mówił, ja też mam w Małopolsce szkoły branżowe prowadzone przez Salezjan. Są to naprawdę świetne szkoły. Ja panią serdecznie pozdrawiam i nawet jak coś, to zapraszam dalej do dyskusji. Naprawdę proszę nie dawać się terroryzować różnym osobom genderującym czy uczniom, którzy wymuszają na nauczycielach. No po prostu nie wolno Państwu tego robić, ale żebyście potrafili to odpowiednio temu przeciwdziałać, no musicie być wspólnotą nauczycieli, dyrektora, a najchętniej i najlepiej, i najlepsze są efekty, kiedy buduje się wspólnotę również z rodzicami, ma się jednakowy przekaz do uczniów, bo wtedy uczniowie wiedzą, że mają do czynienia z osobami silnymi i nie poddają się takimi, którzy się nie poddają terroryzmowi młodych ludzi.
Ja jeszcze tylko może dodam, iż nauczyciele mają bardzo mocny oręż w dłoni w postaci opracowanego przez kilka stowarzyszeń w różnych wariantach oświadczenia nauczyciela na okoliczność dokładnie takich sytuacji, o jakich pani zechciała powiedzieć. Ja pozwolę sobie tylko zacytować króciusieńko, ponieważ tam jest zawarta podstawa prawna, która mam nadzieję, że rozjaśni wiele wątpliwości i jednocześnie przekaz tej informacji w eterze pomoże bardzo wielu nauczycielom w podobnych problemach. Mianowicie oświadczenie nauczyciela. Na podstawie artykułu 83 w związku z artykułem 53 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz artykułem 75 ustęp 1 Karty Nauczyciela informuję, iż nie wyrażam zgody na zmuszenie mnie lub zachęcanie do szerzenia w placówce oświatowej jakiejkolwiek ideologii z naciskiem na ideologię gender, LGBT+, trans. Tu jest bardzo obszerny akapit komentarza i potem dalej istotny fragment w dalszym ciągu. Wskazuję, że zgodnie ze wskazanym na wstępie, i tutaj są znowu powołanie na tyle, mam obowiązek przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie artykułu 53 Konstytucji, mam zapewnioną wolność sumienia i religii, zaś artykuł 75 ustęp 1 Karty Nauczyciela i tutaj obliguje mnie do postępowania zgodnie z godnością zawodu nauczycielskiego. Stąd też informuję, iż w przypadku próby naruszenia moich praw pracowniczych, jako nauczyciel będę podejmował wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do poszanowania moich praw, w tym do ochrony dóbr osobistych oraz do zaprzestania mobbingu w jakiejkolwiek formie. i tak dalej. Proszę Państwa, bardzo obszerne oświadczenie, między innymi dostępne na stronie internetowej ratujżycie.pl Fundacji Życie i Rodzina, dostępne na stronie Ruchu Ochrony Szkoły, na stronach Instytutu Prawnego, Kultury Prawnej Ordo Iuris i wielu innych organizacji, które wspólnie podjęły w ubiegłych latach. To są oświadczenia opracowane 2 lata temu w największej liczbie, właściwie w identycznym niemal brzmieniu, no, niuansowe różnice, które miały właśnie uprzedzić podobne sytuacje ulegania zarówno uczniom, jak i ich rodzicom i zmuszania nauczycieli do nieprzestrzegania prawa na skutek nacisków. To jest działanie bezprawne. W tej chwili wiecie Państwo, jak się bronić. Polecamy skorzystać z tej propozycji.
Ideologie transgender wobec dzieci i młodzieży. Barbara Nowak i Hanna Dobrowolska w naszym studiu. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. A ja dzwonię do Państwa. Przede wszystkim dziękuję za tę audycję, bo ten przekaz jest niesamowicie groźny. Upublicznianie w ogóle tych spraw jest niesamowicie groźne i ono to powinno się dokonywać poza obrębem refleksji jakiejkolwiek, a tutaj jest przedmiotem debaty i to dość szerokiej, bo w końcu Radio Maryja ma duży zasięg. Słuchacze pytają w różnych kwestiach, co robić. Uważam, że jeden temat jeszcze nie był wyczerpany, jak chodzi o to, co robić. Przygotować się dobrze do wyborów samorządowych na wiosnę, upatrzeć sobie, a to czy na tego zagłosować, a czy tego zagłosować. Tu nie chodzi o radnych, tu chodzi docelowo o nasze dzieci, ale pośrednikiem może być odważny radny. Słuchałem audycji jeszcze tej w telewizji, kiedy zrozpaczony jakiś radny sam zadzwonił, on się spodziewał, że jego media, albo przepraszam, to jest moje określenie, wytwórnie informacji medialnych będą wychwalały. Nie, bo te wytwórnie informacji medialnych są finansowane, żeby właśnie było inaczej. Więc możemy się przygotować do wyborów i naprawdę wybrać osobę, co do której mamy pewność, że będzie przede wszystkim odważna, będzie reprezentowała nasz światopogląd, będzie dysponowała czasem, nie będzie zgnuśniałym jakimś zasiedziałym radnym, tylko będzie uczestniczył w życiu także szkoły. Są komisje edukacji, kultury, sportu czy oświaty, kultury, sportu. Nie potrzeba w gminach jakichś miałbych, to wcale nie potrzeba wiele głosów. Niektórzy mają mandat na podstawie 60, 80 czy tam 140 głosów. To nie jest aż tak wiele i można reprezentować środowisko właśnie, które tutaj wyraża swoją troskę i zatroskanie co do przyszłości na niwie samorządowej. I teraz tak, to jest raz, wybory. Nauczyciele, ponieważ akurat przypadło na mnie, że sam jestem radnym i o wielu inicjatywach dowiaduję się post factum. Właśnie z wytwórni informacji medialnych, że się odbyło to, odbyło się tamto, odbyło się jeszcze coś innego. Jeżeli są nauczyciele, to wystarczy, że tylko cynk podadzą takiemu radnemu. Słuchaj, tego i tego dnia odbędzie się jakaś konferencja na terenie szkoły, czy jakieś spotkanie, czy debata w takiej i takiej sprawie. I on już będzie wiedział, co ma robić. Przyjdzie i praktycznie, a czy ktoś go wyprosi, a na jakiej podstawie wyprosi, chce uczestniczyć w tym. I reprezentuje środowisko społeczne. Więc on już będzie wiedział, co dalej robić, a tak jak powiedziałem na początku, samo upublicznienie problemu jest dla nich największym kłopotem. Dla nich, ja mówię dla tych ludzi, którzy wykładają ogromne pieniądze na ten cel, a nie robią tego bezinteresownie. Odnośnie tych ubiorów, bo to jeszcze jedna może kwestia, za wiele bym nie rozszerzał, ale ubiorów uczniów. No to tak się ubiera, inaczej się ubiera. No wyobraźmy sobie, przychodzi lato i chłopiec przychodzi w krótkim rękawie, bluzeczka i ma na plecach namalowanego wisielca. Wisielca, normalnego wisielca i tak dalej. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że to może wzbudzić efekt Wertera i że może ktoś takiego ubioru może zabronić nawet, żeby dziecko przychodziło w takim ubiorze do szkoły. To znaczy zabronić, przede wszystkim porozmawiać sobie z rodzicem. Kochany, słuchaj, to nie jest coś, to nie jest zabawa, ponieważ tego typu rzeczy zostały zbadane naukowo, nazwane, później statystyki były robione, jakie spowodowały te efekty. Na przykład to, co mówię, to efekt Wertera jest powszechnie, kiedyś był znany w psychologii społecznej, w tej chwili mniej, więc nie wszyscy nauczyciele, nie wszyscy rodzice są obojętni, chociaż wiem, że na poziomie szkół średnich nauczyciele mają przede wszystkim problem z rodzicami, bo to jest akurat to pokolenie, które wzrosło na fali rób ta co chce, ta nie ma barier, tak dalej. Rower Błażeja tu się kłania, sławetny. Więc wracając, chciałbym podkreślić podwójnie. Wiosną będą wybory samorządowe. Samorząd lokalny, terytorialny to jest organ prowadzący dla placówek oświatowych. Organ merytoryczny, to jest kuratorium, jak chodzi o nauczanie, meritum, natomiast jak chodzi o organizacyjne kwestie, to jest wójt, burmistrz, prezydent, bądź na płaszczyźnie powiatu starosta. I tam musimy mieć swoich ludzi, odważnych. Naprawdę, jeżeli tak jak ten człowiek, który dzwonił, że z jego z każdej strony osaczają i tak dalej, przede wszystkim radziłbym człowiekowi skorzystać z oferty Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, uzbroić się w pewną wiedzę, że to nikt jego nie będzie chwalił. Jak nie chwalą, to znaczy, że jest dobrze. A z drugiej strony, żeby się znaleźli ludzie, że w hipermarkecie, na rynku, czy nawet na ulicy. Słuchaj, kochany, bardzo mi się podobało, że na sesji zabrałeś w tej sprawie głos. To jest naprawdę najbardziej budujące dla takiego radnego.
A panie Krzysztofie, pan telefonuje. Dziękuję. Z Malborka?
Tak.
No, uwaga, no trzeba też mieć tę świadomość, że najbardziej uzbrojony Malbork można pokonać.
To znaczy Malbork, jak chodzi o zamek, został kupiony przez polskiego króla za 680 kg złota w 1457 roku i do dnia dzisiejszego jest naszą własnością. Może to już poza, taka dygresja. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za podejmowanie bardzo niewygodnego
tematu.
Dziękujemy
panie Krzysztofie, pozdrawiam również z Panem Bogiem, prosimy.
Znaczy, może powiem tak, pan ma absolutnie rację, oczywiście, że kwestia wyborów jest istotna, jest najważniejsza, bo ma wpływ na to, jak będzie kształtowana polityczna cała rzeczywistość, ale ona się przekłada na każdego mieszkańca państwa polskiego, więc ja się dołączam do tego pana apelu, żeby wybierać ludzi, co do których mamy zaufanie i wybierać absolutnie świadomie, a potem wymagać i rozliczać, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. No tu się trudno się nie zgodzić i te wszystkie pana uwagi o tym, i że należy zwracać uwagę na to, jak uczniowie przychodzą do szkoły, tak absolutnie się zgadzam. Ja tylko chcę powiedzieć, żeby wszyscy też wiedzieli państwo, że to nie jest takie zupełnie dzisiaj proste, ponieważ jest, jeszcze raz mówię, że mamy takie organizacje, które zajmują się jednak, jak powiedzieć, no, ingerują w różne sprawy szkolne. Czasem robią to właśnie pod kształtem, pozorem prawa i powszechnie znana już organizacja, stowarzyszenie, o którym wcześniej mówiłam, że bada statuty, wyciąga z tego różnego rodzaju zapisy, zwraca się do kuratorów, do dyrektorów szkół najpierw, potem do kuratorów, do rzecznika praw dziecka, do rzecznika praw obywatelskich i wskazuje na przykład, że informacje typu schludny wygląd ucznia są niewłaściwą ingerencją, tak? Że w ogóle nie powinno być miejsce coś taki zapis, że mówienie o tym, że uczeń nie może mieć farbowanych włosów, że nie może palić papierosów, że i różne tu jeszcze inne możliwości. możliwości są podawane, że to wszystko jest czymś, co ogranicza wolność człowieka. I to też proszę zdawać sobie z tego sprawę, że podejście różnych tych instytucji, o których wspominam, jest absolutnie różne. Ja znam takie szkoły, które natychmiast zmieniają statuty, w ogóle nikogo nie pytają, tylko ze strachu, żeby już nie było żadnych tutaj, żadnego hałasu wokół tego. Ja sama takich tych różnych interwencji od tego stowarzyszenia, od tego i wielu innych otrzymywałam całą masę. Ustosunkowuję się do tego zawsze. Nie polemizuję też bardzo często z tymi życzeniami, a te stowarzyszenia potem na przykład te moje odpowiedzi zaskarżały dalej właśnie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmował swoje stanowisko, kazał się tłumaczyć i tak dalej. Więc zdecydowanie zgadzam się z panem w jednym, że jeżeli my chcemy tutaj pewnego porządku, obrony pewnego porządku, to musimy być przygotowani na to, że to nie jest prosta sprawa i że trzeba być właśnie osobą, która do końca walczy. I tak właśnie ma być. Nie można ulegać presji, terrorowi i się wycofywać dla świętego spokoju. Nie ma nic głupszego jak stwierdzenie świętego spokoju. Trzeba być osobą, która do końca pewne rzeczy rozstrzyga i nie boi się. I za tą pana odważną odpowiedź bardzo serdecznie dziękuję.
A ja jeszcze chciałabym zaproponować, czy też może przypomnieć o innych rodzajach możliwych aktywności, które często bardzo są niewykorzystywane, szczególnie przez rodziców, świadomych rodziców. Proszę Państwa, działalność trójek klasowych, rad rodziców w szkołach, rad szkół z udziałem rodziców, zespołów niezależnych rodzicielskich, które można powołać w imię realizacji jakiegoś celu na terenie szkoły w uzgodnieniu z dyrekcją. To wszystko są narzędzia, które naprawdę w zbyt małym stopniu są wykorzystywane przez świadomych rodziców o światopoglądzie katolickim i powinny być uruchamiane znacznie częściej. Obserwujemy aktywność wzmożoną przeciwników naszego światopoglądu, czyli środowisk liberalnych. To one stanowią w tej chwili mocną bardzo siłę w szkołach. To one bez najmniejszej żenady zgłaszają się natychmiast do wszystkich organów szkolnych i przejmują w nich po prostu władzę rodzicielską, nie reprezentując wcale większości, ale krzykliwą, skuteczną mniejszość. I przed tym należy się bronić w każdym roku, kiedy jeszcze państwa pociechy do szkoły chodzą, albo też kiedy chodzą wasze wnuki i będziecie do tego zachęcać własne dzieci jako dziadkowie. Bo to jest nasza rola w tej chwili, czyli pilnowanie w tej mikroskali. Oczywiście samorządy są nie do przecenienia jako organy decyzyjne. Natomiast to, co my możemy zrobić, to naprawdę nie rezygnować z tego, co jest możliwe na bardzo małym naszym własnym podwórku.
I wiedzieć, że są sprawy, których nie można poddać pod demokrację większości ani mniejszości. Niech władza rodzicielska w domu zostanie poddana pod głosowanie z trójką dzieci. Marne szanse.
Właśnie, znakomity przykład.
Prosimy Radio Maryja, halo.
Halo, jestem już na antenie, tak?
Jesteśmy na antenie, kto do nas zadzwoni?
Tak, Jolanta z Poznania. Moje wnuki, martwię się o moje wnuki, mam pytanie do pań, bo ja jako mama zawsze udzielałam się w każdej klasie moich córek. Pomagałam wychowawczyni przy wycieczkach, mogłam przyjść do klasy, usiąść z tyłu i posłuchać wykładu, lekcji. I mam pytanie, czy jeżeli są umówione dzieci na przykład w piątek na 22 i mają przyjść same, przecież mogą przyjść z rodzicami, można, my się znamy, myśmy się znali. Jak ja nie mogłam jechać, to inna koleżanka, mama ich z wychowawczynią i z dziećmi, żeby...
Pani Ganto, 22 w nocy.
I mam taką propozycję, żeby po prostu w ten sposób rodzice tutaj się organizowali i co robić, jeżeli na przykład zaczyna się wyświetlać film pornograficzny albo jakiś inny, niekorzystny, niemoralny, czy wezwać policję, czy prokuraturę.
Pani Jolanto, musimy troszeczkę tutaj uszczegółowić, bo dzieci, spotkanie o 22 dla klasy w jakim wieku?
To było już przed epidemią COVID-a. Sąsiadka, koleżanka starsza w moim wieku właśnie mówiła, że wnuk idzie do szkoły na 22.
Ile lat ma wnuk?
No oczywiście, mama była w pracy, bo akurat na nocce była. I ja mówiłam, że przecież można iść do klasy i zobaczyć, co te dzieci, czego te dzieci są uczone.
Rozumiem, że wnuk niepełnoletni, tak?
Dla dzieci. I nawet jak ja byłam dzieckiem, to...
Pani Jolanto, dziękuję, ponieważ chciałem bardziej uzyskać informację, ile wnuk miał lat, jaka klasa, czy wnuk nie blefował, albo ktoś po prostu nie wymyślił jakiejś historii. Drogie panie, ja mam takie pytanie już na praktycznie zakończenie i podsumowanie tego dzisiejszego spotkania, bo pani kurator Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, jest z wykształcenia historykiem, o ile dobrze pamiętam. Dlaczego nie przyjął się podręcznik profesora Roszkowskiego Historia i teraźniejszość? To do pani kurator, a do pani ekspert Hanny Dobrowolskiej. Rozmawialiśmy o tej kulturze języka, nici kultury języka i o tych pojęciach, które są zachwiane. Czy zmiana lektur co ileś lat w języku polskim to jest dobry pomysł czy zły pomysł? Czy nie powinniśmy do pewnego wieku dzieci kształtować o lektury, które mają uniwersalny charakter ponadczasowy, bo to może by nam pomogło trwać w jednym kodzie kulturowym? Pani kurator?
No powiem tak, że to, co się działo wokół wprowadzenia podręcznika Historia i teraźniejszość, to naprawdę była hucpa polityczna. To oczywiście nie chodziło tak naprawdę o to, czy nasi uczniowie mają mieć wiedzę, czy też nie, ale chodziło o to, żeby powiedzieć, że pomysł z kręgu rządu PiS należy natychmiast torpedować. Ale to oczywiście ma swoje drugie dno, bo jednak w Polsce do tej pory ogromnie wpływowa jest grupa ludzi, która zresztą w dużej mierze dzisiaj dochodzić zaczyna do rządów, która nie chce, żeby historia najnowsza była znana młodym pokoleniom. Dlaczego? No dlatego, że to są te strefy wywodzące się z komunizmu, tak, którzy nie zostali w ogóle rozliczeni ze swoich działań, nie zostali też odsunięci od działań politycznych i dzisiaj znowu dochodzą do władzy i absolutnie nie jest dla nich sprawą komfortową, żeby młode pokolenia wiedziały, w jaki sposób zachowywali się w czasie komuny i jak zostali na przykład uwłaszczeni podczas transformacji ustrojowej. No a że jest to groźne, to wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje dzisiaj chociażby w Europarlamencie, gdzie ci ludzie, o których mówię, z rodowodem komunistycznym, ale również tacy, którzy ulegli wpływom komunistycznych przecież no, ukierunkowań, dzisiaj głosują przeciwko interesom polskim, tak? Którzy bardzo chętnie sprzedadzą Polskę. Ja mówię, że to są zaprzańcy i tu nie ma żadnego powodu, żeby mówić na nich inaczej. Więc absolutnie nie jest to wygodne dla tych ludzi, żeby młodzi ludzie poznali ich rodowody i poznali przyczyny, dla których dzisiaj też chcą sprzedawać państwo polskie za bezcen. Jeszcze dzisiaj nawet nie mają rządów, nie przejęli rządów, a już przecież jak mogą, tak odwdzięczają się chociażby Niemcom, proponując te słynne farmy wiatraków, na dodatek bardzo bliskiej odległości od mieszkań. Wiemy, z kim mamy do czynienia i to dlatego też walka przeciwko temu przedmiotowi była ogromna, a do tego dochodzi jeszcze oczywiście książka, której autorem jest profesor Roszkowski, człowiek, który jest bardzo zasłużony do walki z komunizmem, który w tamtych czasach, przecież kiedy o historii nie było mowy, tylko jakiejś fałszywce, to on przecież wydawał w podziemiu książki, z których ja też się kiedyś uczyłam i zawdzięczam mu tą wiedzę historyczną. Każda inna jest tylko takim wyrobem historiopodobnym, ale o tym przecież nie mówimy. I działalność tych antypaństwowych, antypatriotycznych grup postkomunistycznych dzisiaj po prostu idzie w tym kierunku, żeby młodzi ludzie nie poznali historii najnowszej, żeby nie mieli świadomości własnej tożsamości narodowej i żeby absolutnie nie czuli się patriotami związanymi z państwem polskim, czy też w ogóle nie nieśli tego zadania polskiego, jak mówił ojciec święty Jan Paweł II, ale żeby pozwolili na to, żebyśmy wtopili się w takie globalistyczne państwo zarządzane przez obcych. To jest bardzo przykre, co mówię, ale niestety tak wygląda sytuacja.
Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, Anna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników, kanon kanonów lektur, spis lektur taki, który będzie niezmienny.
Chcę uspokoić i ojca, i słuchaczy, iż taki kanon w języku polskim w podstawie programowej funkcjonuje. Był lekko uzupełniany w poprzednich latach o tekst choćby Karola Wojtyły, Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego. To była ostatnia zmiana. Pojawiły się także uzupełnienia w zestawie lektur do klas nauczania początkowego, które akurat opiniuje pozytywnie, w związku z czym ten proces podstawy ustalonej w czasie reformy roku 15/16, 2000 oczywiście, właściwie przetrwał w niezmienionym stanie. Cały problem jest z czytelnictwem w ogóle. I krótka anegdotka z poziomu licealnego, kiedy proponowałam koleżance polonistce, żeby może jednak zabroniła przynoszenia smartfonów do klasy, powiedziała: nie mogę tego zrobić, ponieważ jest to jedyne narzędzie, za pomocą którego w czasie mojej lekcji jestem w stanie wyegzekwować, że wszyscy otworzą na określonej stronie zestawu w wolnych lekturach i przeczytają fragment, o którym potem będziemy mogli porozmawiać. Tak wygląda poziom możliwości wyegzekwowania czytelnictwa i opanowania podstawowego kanonu lektur na poziomie liceum ogólnokształcącego w Warszawie. Także to jest cała tragedia. To, że nie ma snobizmu na czytanie, mody na czytanie, że jest ogólne lenistwo umysłowe, że to jest dokładnie ten rozwój degradacji przekazywania wiedzy, o którym mówimy dzisiaj cały dzień, który doprowadza do tego, że ponad 20% uczniów w Unii Europejskiej nie potrafi wykonać prostych zadań arytmetycznych, jak również ma problemy z czytaniem, ze zrozumieniem. To są dane Unii Europejskiej. W skali całej Unii taki wskaźnik wynik właśnie jest. Czyli co piąty uczeń tylko wykazuje, co piąty uczeń nie wykazuje podstawowych umiejętności pracy umysłu, nazwijmy to wprost, tak? Bo to nie jest wiedza, tylko to są operacje umysłowe najprostsze. Także tu jest tragedia, jeżeli my w kierunku edukacji włączającej i totalnej dekonstrukcji procesu edukacyjnego w klasach będziemy zmierzać nadal, bo pod pojęciem edukacji włączającej nie rozumiemy tylko tych procesów, które wcześniej zostały opisane, ale pewnego trendu na rezygnację z funkcji oświatowej szkoły, bo to tutaj jest cały problem, prawda? No to będziemy mieli takie skutki i żaden kanon najwspanialszy lektur będzie go można być może w ramce oglądać tak wydrukowany i może ktoś komuś uda się go przeczytać ze zrozumieniem. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze o jednym niebezpieczeństwie, o którym naprawdę bardzo mało się mówi i mało kto wie. Mianowicie o lekturach dostępnych. Co owóż są te lektury dostępne, które pojawiły się ostatnio w swojej masie właśnie pod egidą projektu realizowanego w polskiej szkole wraz z UNICEF-em, to jest edukacja dostępna dla wszystkich i tam pojawiają się lektury dostępne. Lektury, które zostały na nowo napisane, wszystkie gatunki literackie, poezja, proza i dramat, obecnie zostały przetłumaczone na proste komunikaty słowne, które mają przybliżyć treść tych lektur uczniom. I tutaj hasło naczelne jest tymi, którzy nie mogą z racji różnych niepełnosprawności i dysfunkcji opanować normalnej lektury, ale ponieważ definicja tych dysfunkcji jest w tej chwili tak płynna i nie mamy już pojęcia niepełnosprawności, tylko mamy pojęcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, które przynależą każdemu właściwie uczniowi, w związku z czym te lektury podejrzewam, że w przyszłości rozpełzną się jak jakiś rodzaj nowotworu na lekcjach języka polskiego, ponieważ sprytni uczniowie po dostrzeżeniu, iż ich niepełnosprawni uczniowie mają proponowane te teksty na tych samych lekcjach języka polskiego, zażyczą sobie z racji własnych indywidualnych potrzeb edukacyjnych, ażeby właśnie im również zostały takie zaproponowane jako podstawa ich oceniania przez nauczycieli polonistów. A teraz mała próbka. Tekst Juliusza Słowackiego w pamiętniku Zofii Bobrówny, który w większości wszyscy w pamięci mamy, a który rozpoczyna się od słynnych Niechaj mi Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Przetłumaczony został w następujący sposób. Zosiu, nie proś mnie o wiersz. Kropka. Kiedy wrócisz do ojczyzny, kwiatki będą opowiadać ci wiersze. Obserwuj tam kwiaty i gwiazdy, to są najlepsi poeci i tak dalej, i tak dalej. Czyli zdania proste, niezłożone, zapis wersyfikacyjny bez przecinków najczęściej wewnątrz wersu, ponieważ on, przecinki, interpunkcja utrudniają zrozumienia tekstu prostego. Ja tutaj już zdradzam kulisy konstrukcji tych tekstów, ale jest cała szkoła tworzenia, to już nie są bryki, to nie jest coś zakazanego, to nie jest coś, co się chyłkiem wnosi do klasy. Nie. To jest propozycja innowacji edukacyjnej, która znajduje się na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji, czyli instytucji podległej Ministerstwu Edukacji i Nauki. To, proszę Państwa, jest początek końca, jeżeli tak ma wyglądać kanon lektur. Odpowiadam na pytanie ojca, może okrężną drogą.
Właśnie nie, bardzo bezpośrednio, to jeżeli tak bardzo bezpośrednio i patrzymy na różnego rodzaju skutki, chociaż chcielibyśmy widzieć owoce, jednak są skutki różnego rodzaju zabaw, no to PWN ogłasza zabawę każdego roku. 30 listopada zamknięto listę młodzieżowego słowa roku. Bardzo kreatywna jest to lista i z reguły są to bardzo ciekawe młodzieżowe słowa roku, czyli coś, co jest pewnego rodzaju slangiem. Tak mówiliśmy o to, tak czy inaczej. Teraz poprzez tę zabawę okazuje się, że poważna instytucja, jaką jest PWN, organizuje to w formie zabawy i ogłasza, co jest bardzo takim charakterystycznym w języku młodzieżowym. Teraz na przykład alfabetycznie bambik. Tak, jakieś jest jeszcze odklejka, na przykład. Jest oporowo. jest jakaś zgrypała.
A Bambik czym jest, przepraszam, najmocniej? Czy może jakiś konkurs wśród słuchaczy, czym jest Bambik?
Czy może być tak?
Czy to niewinne, czy wręcz odwrotnie, tylko taki zakamuflowany?
Proszę?
Ja mówię, że mniej się z sarenką może kojarzyć Bambik, ale podejrzewam, że to zupełnie co innego.
Żółtodziób, nieudacznik.
To Bambik. No, czyli jednak coś ma z takim dzieciństwem.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Przed nami jeszcze pozdrowienia. Pani Barbara Nowak, Małopolska, kurator oświaty.
Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Panem Bogiem.
Ten Jan Paweł II to chyba powinien zostać w kuratorium.
Tak uważam. Jan Paweł II jest dla mnie symbolem trwałości, miłości do człowieka, szacunku do człowieka. Największym Polakiem, więc myślę, że musi być.
A ci, co chcą wynieść z kuratorium, czy cokolwiek wnieśli pozytywnego?
Proszę?
Ci, którzy kibicują, by pani wyniosła Jana Pawła II z kuratorium, czy oni coś wnieśli dobrego do kuratorium?
Nie, oni proponują ruinę wszystkiego i chaos, z którym się nie zgadzam, więc mam nadzieję, że jednak zrozumieją, że warto oprzeć się na Janie Pawle II, żeby coś po sobie pozostawić.
I pani Hanna Dobrowolska?
A ja w ostatnich słowach tego programu chciałabym złożyć swój wyraz najwyższego szacunku pani kurator Barbarze Nowak, dzięki której także mogę dzisiaj być na antenie u Państwa, u ojców, bowiem świadectwo dane przez ostatnie lata tak niezwykłego zaangażowania w obronie polskich dzieci, mam nadzieję, że będzie wzorem dla wielu nauczycieli rozsianych w całej Polsce, iż można postawić tamę absurdom, oportunizmowi, tchórzostwu, przystosowawczości, podległości naszego myślenia pewnym wyższym instancjom, z którymi się nie zgadzamy. Dowodem na to, że jest to możliwe, jest właśnie zupełnie niezłomna pani z Krakowa, której ja osobiście życzę wspaniałych sukcesów dalej na niwie polskiej oświaty, w każdej formie, jaką tylko sobie wymarzę, a przede wszystkim wspaniałych owoców tych wszystkich lat naprawdę trudnej, bohaterskiej pracy. Także ja naprawdę bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że jestem wyrazicielką uczuć bardzo wielu słuchaczy. Dziękuję uprzejmie, ojcu.
Pozdrawiamy na progu Górników i panią Barbarę z okazji imienin jutro. Do pani należy wybór Marek Grechuta, wolność, wiedza czy sztuka?
Wolność.
Dziękuję.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. To ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur
znać przejście, wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność, ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.